Bardzo serdecznie dziękuję za ten zadatek. Teraz zacznę za niego zarabiać. Słuchajcie, przejdźmy od razu do konferencji, bo rzeczywiście temat jest niezwykle ciekawy tego dnia, jeszcze tej nocy i jutrzejszego poranka. Temat konferencji wprowadzającej brzmi wyruszyć w dal, by odnaleźć samego siebie i sam temat sugeruje, że skoro mamy szukać samego siebie, to się zgubiliśmy. To jest przyjęte jako pewien aksjomat tego spotkania. Zgubiliśmy się, to prawda. Myśmy się zgubili i na co dzień to jakoś przeżywamy. Zgubiliśmy się już dawno. Zgubiliśmy się naszych praojcu i pramatce w Adamie i Ewie. I tym zgubieniem to jest grzech pierworodny. Oni się zgubili i my to zgubienie po nich dziedziczymy. Człowiek się już rodzi zgubiony. Co to znaczy, że człowiek się zgubił? Zgubiło się jego serce. A cała reszta pogubienia, to co często się mówi, narkotyki, seks, wyuzdanie, depresje, samobójstwa, to co widzimy w świecie, karierowiczostwo, materializm, to już tylko są skutki tego zagubienia serca. Ale wszystko zaczęło się od zagubienia serca, które oczywiście rozumiem nie jako siedlisko uczuć, ale jako nasze najgłębsze ja, głębia naszego jestestwa. Ukryte nasze centrum, uwaga, nieuchwytne dla naszego rozumu i dla innych. Nikt z nas nie ma wglądu do końca w swoje serce i nikt z nas nie ma do końca wglądu w serce drugiego człowieka. Jedynie Duch Boży przenika nasze serca, może je zgłębiać i może pomóc. To jest bardzo ważny moment, bo jeśli ktoś tego nie zrozumie i wydaje mu się, że wie, co jest w jego wnętrzu, wie, kim jest, bo się zna, to bardzo może z takiego wniosku wyciągnąć zgubne przesłanki. Pamiętajcie, co mówi Biblia. Serce ludzkie podobne do przepaści. Przepaść. Przepaść. Jeśli stoimy na Giewoncie, nie policzymy kamyków gdzieś tam w Zakopanem. To jest za daleko, to jest za duża przestrzeń. A my nieraz myślimy, że ja siebie znam. Wielu ludzi nawet przychodząc do nas do księży mówi, księże, ja siebie znam. Ja wiem, kim ja jestem, wiem, na co mnie stać. Nie wiesz. Nie wiemy. Ja pamiętam, kiedy chodziłem do kościoła parafialnego, miałem taką siostrę katechetkę, która nam przy świętej 11 dla dzieci po przyjęciu komunii świętej mówiła, teraz zamknijcie oczy, Jezus jest w twoim serduszku, twoje serduszko jest czyściutkie, jest wysprzątane. I ja natychmiast przed oczami, ja byłem dziecko zawsze z bujną wyobraźnią, widziałem taki domek dla lalek i tam stała taka mała miotełka. I ja Panu Jezusikowi wysprzątałem serduszko i dałem mu takie krzesełko małe. I on sobie siadał i taka szafa była mała i stolik mały. I takie moje serduszko. Przepaść, mówi Biblia. Przepaść. Co tam jest w tym naszym sercu? Jakie tam są labirynty? Jakie tam są podwójne dna? Jakie tam są poukrywane komory? Jakie tam są przepaści? Jakie tam są wzloty? To jest coś nieprawdopodobnego. I życie chrześcijańskie między innymi polega na tym, żeby to wszystko zgłębiać. I uwaga, tam podejmujemy najistotniejsze decyzje co do naszego życia. Tam w głębi serca. Tam wybieramy Bóg albo nie Bóg. Najważniejszą decyzję naszego istnienia. Czy się opowiadam za Bogiem, czy się opowiadam przeciwko Bogu, a potem wszystko, reszta to konsekwencja. Jeśli się opowiadam przeciwko Bogu, natychmiast zaczynam konstruować, Kościół mi się podoba, księża mi się nie podobają, szukam jakichś innych opcji, czepiam się teologii, zaczynam tam grzebać intelektualnie, natomiast staję się człowiekiem pysznym. Wszystko jest konsekwencją tego, czy mówię Bogu w głębi mojego serca, tam na dnie tej przepaści, czy mówię tak, czy nie. I uwaga, to serce jest... Ta głębia naszego serca jest poza zasięgiem naszego działania takiego bezpośredniego. Że ktoś mówi, a od dzisiaj się zmieniam. Od dzisiaj się zmieniam, postanawiam, będę innym człowiekiem. Ha, ha, ha. Chciałoby się. Jeśli ktoś z was jeździ samochodem, to doskonale wie na przykład problem poślizgów. Ktoś ci mówi tak, słuchaj, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. Rozumiesz? No jasne, oczywiście. Tylko pamiętaj, nie naciskaj hamulca. Oczywiście, jak wpadnę w poślizg, nie nacisnę hamulca. Gdyby ci się zdarzyło wpaść w poślizg, to przypominam ci, nie naciskaj hamulca. Nie, nie, nie musisz mówić, usłyszałem. Wpadamy w poślizg i pierwsza rzecz, po hamulcach. I robimy wypadek, mówimy, no mam nauczkę. Następnym razem, jak wpadnę w poślizg, to już nie nacisnę hamulca. Wpadamy następny raz w poślizg, po hamulcach. Serce przejawia się nam w odruchach. Jesteś po rekolekcjach, ewangelizacyjnych, naprawdę przeniknęły cię mocno, masz kochać bliźniego, idziesz na pocztę, patrzysz na kwity, tutaj wpłata bankowa, tutaj to, ktoś cię potrącił, odruch, ale cham. Kurczę, przecież tydzień siedziałem na rekolekcjach jakichś tam zamkniętych i naprawdę mówiłem sobie, że mam kochać ludzi, że mam mieć pozytywną energię. Serce poznaje się przez odruchach. Co robią ludzie, którzy chcą się naprawdę nauczyć wychodzić z poślizgu? Jadą na duży parking, jadą na lotnisko i 10 razy, 20 razy, 100 razy. I żeby w krew weszło. I to jeszcze nie zawsze się uda. Jeszcze się nie zawsze uda. Dobrać się do głębi serca, naszego centrum dowodzenia człowiekiem, to jest wyższa szkoła jazdy. Wyższa szkoła jazdy. My myślimy to, co myślimy. Teraz się zatrzymam nad tym genialnym zdaniem, które wczoraj wymyśliłem w Warszawie. My myślimy to, co myślimy. Ja wam to pokażę na przykładzie. Co to znaczy myślenie serca? To jest tak zwane przedmyślenie. Musicie to zauważyć. Musimy to zauważyć, bo się nie połapiemy w życiu. Wielu z was, domyślam się, ma problemy na przykład z czystością. Czegoś nie było. Pielgrzymka na Jasną Górę. Post. Msza Święta w tej intencji. Nic nie pomogło. Argumenty, przeczytanie jednej książki, drugiej książki, rozmowa z księdzem. Nic nie pomogło, bo nie dobrałeś się do centrum dowodzenia. Nie dobrałeś się do centrum swojego ja. Tam jesteś pogubiony. Tam jest problem. Jak działa to przedmyślenie? Wyobraź sobie, że ktoś cię po raz pierwszy zaprasza do swojego mieszkania. Chodź, wpadnij do mnie. Chodź, wpadnij do mnie. Otwiera drzwi, zapala światło i mówi wejdź. Wchodzisz i pierwszy raz stajesz w czyimś mieszkaniu. I w tym samym momencie następuje proces przedmyślenia. To jest bardzo szybki proces, błyskawiczny. Twoje serce w ułamku sekundy, jak dobry mikroprocesor, dokonuje wielu analiz. I po czym je odbierasz, te analizy? Po odczuciu. Czyli wchodzisz i robi ci się przyjemnie, ale fajne mieszkanie. W ułamku sekundy. Albo robi ci się nieprzyjemne. O Boże. Albo robi ci się średnio. Jak wielu z was może jest ktoś pierwszy raz w tej bazylice dzisiaj. Albo dawno nie był. Jak weszliście tylko i spojrzeliście, to wam się jakoś zrobiło. Musiało się wam zrobić jakoś. Albo przyjemnie. Jestem przekonany, że bardzo przyjemnie. To jest to tak zwane przedmyślenie. Nikt z was nie wszedł do bazyliki, nie stanął w progu i zaczął mówić o, jaki wielki kościół. Tak sobie myślą. Jaki piękny sufit. Ile złoceń, a żarówki, ho, ho, ho. Tylko od razu w jednym momencie wasze serce, ono jest mistrzem świata od błyskawicznych myśleń. Dopiero gdyby ktoś was zapytał, podoba ci się ta bazylika, powiedziałbyś tak. A dlaczego ci się podoba? I uwaga, tu zaczyna działać rozum. No dlaczego? Podoba mi się, no bo taka jest godna tego miejsca, wspaniały ołtarz, to podświetlenie tych figur. Rzeczywiście ciekawe i taka przestrzeń, no i to sklepienie. Dopiero teraz rozum zaczyna przerabiać twoje uczucia na konkretne spostrzeżenia i argumenty, co jest wersją oficjalną. Wróćmy do tego, że ci kolega pokazał mieszkanie i wchodzisz do mieszkania, robi ci się przyjemnie. Jeszcze nie wiesz dlaczego. Twoje serce już wie, ono coś pomyślało. Na przykład twoje serce pomyślało, o, takie same ma meble, jak moja babcia miała. Bardzo jest mi miło w tym domu. Albo twoje serce mogło jeszcze pomyśleć inaczej. Wchodzisz do domu, a tam bałagan u twojego kumpla totalny. Po prostu chaos na początku świata. Trąba powietrzna przeszła. Ale robi ci się miło. Dlaczego? Że on tak jest otwarty. Że cię do tego bałaganu zaprosił. Że to jest mój prawdziwy przyjaciel. Albo jeszcze ci się robi przyjemnie. Robi ci się tak przyjemnie. On mówi, no jak ci się podoba moje mieszkanie? A ty mówisz, super. Jesteś taki spontaniczny. Jesteś taki wyrazisty. Jednoznacznie się określa swoim mieszkaniem. A w głębi serca myślisz, kurczę, ma większy bajzel niż ja. Strasznie mi się u ciebie podoba. Będę tu często wpadał. Zobacz, to co ja myślę o meblach babci. O tym, że on jest taki otwarty i cię tam wpuścił. Bo inny powiedział, nie, to ja kiedyś posprzątam. O tym, że się ucieszyłeś, że nie tylko ty masz jak po orce wiosennej w mieszkaniu. To się pomyślało ci w ułamku sekundy. Wersja oficjalna, jesteś spontaniczny, jesteś wyrazisty, jesteś taki naturalny. Tak się dzieje z wszystkim. Już nie będę wprowadził przykładowego procesu, jak spotykasz dziewczynę na ulicy i ci się robi przyjemnie, nieprzyjemnie. Jaka jest wersja oficjalna, jaka jest wersja prawdziwa. Przedmyślenie, zapamiętajcie to sobie. I Jezus o tym mówił do faryzeuszy. Jakie to myśli nurtują w waszych sercach? My często nie wiemy. My się dopiero często po latach dowiadujemy, o już wiem, dlaczego ja tak myślałem. Miałem takie poglądy, dlaczego ja tak myślałem. Chciałem zabłysnąć czymś innym. Zresztą dojdziemy do tego. Słowo Boże jest zdolne osądzić myśli serca. Nasz rozum nie. Słowo Boże tak. Czy to znaczy, że coś się we mnie dzieje, że ja podejmuję jakieś decyzje, przyjmuję Boga albo odrzucam Boga i to jest poza moim świadomością? Czyli to jest w ogóle moja podświadomość i to jest w ogóle to nie jestem ja? Otóż nie, to jestem ja. Wiecie, ja nieraz młodym ludziom to pokazuję na tym przykładzie. Ja się teraz patrzę na was, przed siebie, a ja widzę swoją rękę. Ja ją widzę. Ja ją widzę tak dyskretnie, ja ją mogę odpychać, ja ją nawet w tej chwili widzę. Widzę palec mały, którym ruszam. Chociaż patrzę się na was. I tak samo jest z widzeniem serca. Wielu ludzi mówi, proszę księdza, naprawdę nie wiem, dlaczego tak się zachowuję. No nie wiem. Po pół roku mówi, proszę księdza, ja wiem już dlaczego. I ja cały czas wiedziałem. Ja widziałem to wszystko. Ja widziałem, dlaczego tak robię. To nie jest podświadomość taka, że totalnie, to jest świadomość ukryta, zamazana, rozmazana, ale ja to wiem. Tylko mi się chce powiedzieć, że ja tego nie wiem, nie rozumiem. Maryja rozważała te wszystkie sprawy w swoim sercu, nie w umyśle. Maryja nie szykowała komunikatów oficjalnych dla Jezusa i dla Pana Boga. Maryja schodziła w głąb swojego jestestwa. Jak się tam schodzi? Przez medytację. Nie analizę szybką w tramwaju. Dlaczego się wczoraj wkurzyłem na ojca? Bo przyszedł pijany. Wersja oficjalna. Pomedytuj swoją relację. Pomedytuj, a dojdziesz do zaskakujących wniosków. Poprzez prowadzenie w ogóle życia wewnętrznego. Czego my chrześcijanie szukamy? Właśnie szukamy samych siebie. Czego? Szukamy swojego serca. Czego? Szukamy prawdy o swoim sercu. Szukamy prawdy o swoim sercu. Człowiek ma konstrukcję, został tak zbudowany przez Pana Boga, relacyjną, czyli dialogiczną. Tam w głębi serca człowiek jest zaprogramowany na to, żeby kogoś słuchać. Pamiętajcie, my kogoś słuchamy, ktoś nam w głębi serca szepcze, kim jesteśmy. Nasza tożsamość powstaje w wyniku rozmowy mojego serca z, właśnie z kim. Tam w centrum dowodzenia mamy taki głośnik, który słucha szeptu. U Adama i Ewy na początku to był oczywiście Bóg. On w głębi serca mówił Adamowi, jaki jest świat. I oni ufali Panu Bogu bezgranicznie. Gdyby się Adama zapytać jeszcze przed grzechem, dlaczego nie należy jeść owoców z tego drzewa? Bo Pan Bóg mu powiedział, że jest złe, więc jest złe. Nieraz się dzieci pytasz, dlaczego tego nie ruszasz? Bo mama powiedziała, żeby tego nie ruszać, bo to jest niedobre. To jest oczywiste, bezdyskusyjne. I przyszedł właśnie szatan i zaczął do tego głośnika szeptać, a dlaczego bezdyskusyjne? I wtedy Ewa popatrzyła i mówi, o, te owoce są rzeczywiście fascynujące. Nieraz może tak być w naszych relacjach. Masz koleżankę, która ci cały czas mówi, wiesz, ja tam studiuję problemy związane z żywnością. Słuchaj, nie chodź tam do jakiegoś McDonalda czy do czegoś. To jest antybiotyki, to jest trucizna, to jest chemia. I ty mówisz, oczywiście. Wszyscy mówią, chodź do McDonalda. Nie, nie pójdę. Mam koleżankę, która pracuje w tej branży. Ona się na tym zna. Powiedziała, żebym nigdy tam nie chodziła. I nagle z tą koleżanką się pokłócisz. A głupia wariatka tam, że chłopaka mi odbiła. I w ogóle serce zaczyna oczywiście produkować. W ogóle mi mąciła w głowie i tak mi szeptała. A właśnie. A McDonald? A co ona mi głupot nagadała? Podwójny cheeseburger poproszę. Poprawię jeszcze jakimś chickenem małym. Pokłóciłem się z kimś i przestaję widzieć świat tak, jak on mi to mówił. Wielu ludzi obraziło się na Kościół. A co mi księża, co? A właśnie seks, a właśnie wolność, a właśnie narkotyk, a właśnie kariera, a właśnie kupowanie i handel w niedzielę. Bo już mu szepcze ktoś inny. Pamiętajcie, i to szatan przez ten szept wyprowadza człowieka z serca, z jego najgłębszego ja, z tej istoty ludzkiego istnienia, którym jest dziecięctwo Boże. Wyprowadza i człowiek zaczyna myśleć po swojemu i walczyć o swoje i zaczyna sam i zaczyna tak, jak mu się wydaje. Oczywiście w tej budce suflera siedzi diabeł. I cały czas podpowiada, sugeruje pytaniami różnymi. I to jest to zagubienie człowieka. Już nie ufamy Panu Bogu w spojrzeniu. Już tam w centrum dowodzenia nie mam doradcę Pana Boga, tylko przyszedł na doradztwo ktoś inny. Na czym to jeszcze polega, to zagubienie człowieka? Szatan obiecał człowiekowi, jeśli spożyjecie ten owoc, będziecie znali dobro i zło tak jak Bóg. Co to znaczy? To zagubienie człowieka polega na tym, że on rzeczywiście zaczął znać świat, dobro i zło tak jak Bóg. Jak Bóg zna? Słuchajcie, my poznajemy tak, że patrzę na tą świecę, na ten paschał, mówię, jest wysoki, ozdobiony. Patrzę na ten mikrofon, mówię, jest biały. Patrzę na tą bazylikę, jest duża. A Pan Bóg nie poznaje tak świata. Pan Bóg poznaje inaczej. Pan Bóg poznaje przez stwarzanie. Pan Bóg powiedział, niech się stanie świat i poznał świat. Niech się stanie człowiek i poznał człowieka. Niech się staną gwiazdy i poznał gwiazdy. Pan Bóg poznaje tak, jak na przykład pisarz poznaje swoich bohaterów. Sienkiewicz pisał i mówił Wołodyjowski. Niewysoki, filigranowy, szlachetny, rycerski, podbipięta. Potężna siła, ale dusza dziewczynki, prawda, zagłoba. Jowialny, dowcipny. I on ich tak poznawał, że on ich stwarzał. I człowiek zaczął od Pana Boga chciał to przejąć i przejął i do dzisiaj stwarza świat. Oczywiście nie w sensie realnym. My nie możemy stworzyć galaktyk czy drzew, ale my stwarzamy świat poprzez inny sposób. My stwarzamy świat, że jesteśmy przekonani, że on jest taki, jak my chcemy. Dziewczyna chora na anoreksję, stoi naprzeciwko lustra, waży 30 kilo, patrzy i mówi, jestem gruba. Wszyscy mówią, o czym ty mówisz? Jesteś chorobliwie chuda. Umrzesz, grozi ci śmierć. Nie, widzę, jestem gruba. Dotknij się. To jest skóra i kości. Nie, to jest tłuszcz. Ja muszę schudnąć. Zaczynamy stwarzać świat. Świat popatrzył na dwóch mężczyzn, którzy ze sobą grzeszą. Powiedział, to jest wolny wybór, to jest małżeństwo. I przekonajcie ich, że to nie jest małżeństwo. Oni tak widzą, naprawdę tak widzą. Ty możesz widzieć swoją koleżankę, możesz sobie stworzyć koleżankę, ubóstwiając ją. Często mówimy, Boże, tyle lat byłem otumaniony jakimś zniewoleniem przez drugiego człowieka. Co ja w nim widziałem? Ale jakby ktoś mi powiedział 5 lat temu, zostaw go, jesteś zniewolony tą relacją. Ja? To jest naprawdę twórcza i budująca relacja. My stwarzamy świat i to jest nasze zagubienie. Matrix. Mamy wtyczki od programu komputerowego, który produkuje demon włożone w tył głowy. Uważajcie. Twój ojciec może nie być taki, jak sobie go wyobrażasz. To jest twoje wyobrażenie. I najprawdopodobniej tak jest. Twoja mama, twój brat, przede wszystkim my. Ilu ludzi przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, jestem beznadziejny. I rękę sobie dadzą uciąć. Ja mówię, nie jesteś beznadziejny, kłamiesz. Przecież, proszę księdza, ja się znam. Tu żeśmy się pogubili. I to od Adama i Ewy niestety dziedziczymy. To, kim jesteśmy, decyduje się z tego, od kogo czerpiemy insynuację. Pamiętajcie, Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, to ci podpowiedział Bóg Ojciec i za chwilę ten sam Piotr słucha już nie Boga Ojca, tylko demona i mówi do Jezusa, nie idź na krzyż. Jezus mówi, idź precz szatanie. My jesteśmy tacy, jak ten, który nam szepcze do serca. Jeśli szepcze nam Bóg i go słuchamy, jaki jest świat naprawdę, jaki jest świat realny, wtedy jesteśmy Bożymi ludźmi. Jeśli przejmiemy głos od szatana, stajemy się jego sługami. Wchodzimy w ten fałszywy matrix grzechu i zakłamania. Ksiądz Tischner ładnie powiedział, ktoś mi myśli. Możesz mieć jakieś myśli. Możesz mieć jakieś myśli dzisiaj. Przyjechać tu na pielgrzymkę, a już myślisz, wrócę do domu, pokłóciłam się z koleżanką. A nie, nie przebaczę jej. No ale tu jestem na pielgrzymce, będę szła do komunii, to trzeba by się wyspowiadać. Czy mi ktoś nie myśli? Czy to są moje myśli? Mnisi szli na pustynię, siedzieli tam miesiącami, żeby zbadać, skąd ja mam moje myśli. Tu jesteśmy zakłamani. Często myślisz nie swoimi myślami. To jest to zagubienie serca. Ono wyszło z głębi, jeszcze raz powtórzę, z najgłębszej głębi naszego ja. Zostało stamtąd wygonione przez demona. Pan Bóg tam został i czeka na nas. A my stworzyliśmy jakieś fałszywe ja, otumanione tym stwarzaniem świata, otumanione pod szeptami szatana. I proszę zwrócić uwagę, jacy jesteśmy naprawdę, pamiętacie ten film Piękny Umysł, kiedy ten bohater matematyk był chory na schizofrenię i przez lata całe widział dwóch mężczyzn i dziewczynkę. W końcu wytłumaczyli mu, oni nie istnieją. Zwróć uwagę, że oni się nie starzeją. Ty ich widziałeś 5 lat temu, 10 lat temu, oni byli tacy sami. I on zaczął się domyślać, kurczę. Rzeczywiście, to jest jakiś zwit mojego umysłu. Jest ta piękna scena, kiedy przychodzi do niego, nie pamiętam, jakiś dziennikarz czy tam naukowiec ze Sztokholmu w sprawie Nagrody Nobla. I on na niego patrzy, mówi, czy chciałem z panem porozmawiać. Mówi tego naukowca. A ten naukowiec mówi, chwileczkę, proszę zaczekać. Mówi do studenta, ty, chodź no tutaj. Widzisz tego faceta? Widzę. Dobra, dziękuję ci, możesz odejść. Czyli on istnieje. Zawołaj Chrystusa i powiedz, Panie Jezu, to jest mój ojciec. Jaki on jest? Jak ci Pan Jezus powie, to możesz przysiąść. To jest mój chłopak. Jaki on jest? To jest mój brat, z którym żyję w jednym pokoju od 15 lat. Powiedz mi, jaki on jest, Panie Jezu. Uważaj. Tylko się przypnij pasami bezpieczeństwa. My nie widzimy świata dobrze i Chrystus jest tym, który pragnie nas z tego zakłamania wyprowadzić. Szatan wyprowadził człowieka z serca i szepcze cały czas, Bóg jest twoim wrogiem. Popatrzcie, ilu ludzi, no wiem, że młodzi ludzie są tacy troszeczkę przekorni, ale ilu ludzi przychodzi do nas, do księży i proszę księdza, a czy Pan Bóg to mógłby zrobić tak, żeby było tak i tak? Ja mówię, no jest tak i tak. Aha, no dobra. Ale zaraz. A dlaczego Pan Bóg nie pozwala nam? Jest takie, cały czas Bóg na ławie oskarżonych, nawet w kręgach katolików, przyłapać Pana Boga na czymś. A dlaczego Pan Bóg nie pozwala na to, skoro... A dlaczego w piśmie... Zaraz, księdza, w Piśmie Świętym to jest sprzeczność. Przecież tu Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, a tutaj mówi, że Ojciec jest większy ode mnie. No i co, ksiądz na to? Już mają gotową, podpisaną rezygnację z kapłaństwa i wypisanie z Kościoła katolickiego. Dlaczego my tego Pana... Bo ktoś nam szepcze, Bóg cię robi w rybę, uważaj, Bóg cię wykorzystuje. Bliźni to twój, walcz o swoje, nie daj się zrobić w konia. Cały czas mamy ten szept i tą taką wątpliwość. Gdzie jesteś, Adamie? Zawołał Bóg w raju. Gdzie jesteś, Adamie? Z kim ty rozmawiasz? Pytam i was, fizycznie wszyscy jesteśmy w Bazylice Jasnogórskiej. Gdzie jesteś, Krzysiek? Kogo ty słuchasz? Z kim ty od lat rozmawiasz? Może od 14-13 roku życia? Kto ci opowiada o świecie? Ty mówisz, no mam oczy i rozum. Uważaj, pod oczami i pod rozumem jest centrum dowodzenia. Tam jest radiostacja. Jeśli ktoś ją przechwycił, to ile było takich filmów, że wróg przechwycił radiostację i zaczyna nadawać z radiostacji jednego kraju wrogie informacje, fałszywe informacje. Ile wywiady się ciągle karmią fałszywymi informacjami. Szatan przechwycił naszą radiostację i nadaje fałszywe meldunki. I my to widzimy. My mamy takie przekonania. Powtarzam jeszcze raz, to się da zdemaskować, tylko to trzeba medytować. Pismo Święte, Słowo Boże potrafi to zdemaskować. Chrystus potrafi to zdemaskować. Chrystus ciągle powinien być obok mnie i powinien mi mówić, jaki jest naprawdę świat. Powstaje fałszywe ja. Walcz o swoją porządność. Proszę zwrócić uwagę, jakie są odruchy. Wrócisz do domu, otworzysz drzwi, jeszcze nie zdejmiesz torby z pielgrzymki na Jasną Górę. Mama mówi, wyjechałaś i nie zrobiłaś porządku w kuchni. Jaki będzie twój odruch, twoje przedmyślenie? Ja? Ja? To nie ja. Gośka miała zrobić. Znaczy, przepraszam, nie chcę generalizować. Są tacy ludzie, którzy powiedzą, o Boże, mamo, przepraszam cię. Ale my mamy odruch. Nie ja. Nie ja. Adamie, gdzie jesteś? Czy zjadłeś owoc z drzewa? Nie ja. Ewka. Ewka mnie namówiła. Ewka, ty zjadłeś owoc z drzewa? Diabeł mnie namówił. Nie ja. Jak mechanizm działa. Natychmiast, odruchowo. Już w środku jesteśmy inaczej zaprogramowani. Jeszcze raz powtarzam, jak się dzieje to kłamstwo, kochani. Jak się chwilę zastanowimy, nawet w tej krótkiej refleksji. Jeszcze jeden przykład. Spotykają się dwie młode mężatki w autobusie. Dawno się nie widziały. Koleżanki z podstawówki. Ewa, Łucja, trześć, kopę lat. Ale i teraz ja się wcielam w jedną, tak jak od jej środka. Ale ta jedna mówi, no tak, ja to jestem jej wielka przyjaciółka czy słaba przyjaciółka? Bo już nie pamiętam, czy byśmy się bardzo przyjaźnili, a poza tym nawet jak bardzo, to teraz jak z nią rozmawiać? Czy tak oficjalnie na dystans? Czy tak się otworzyć? No i nagle ta przyjaciółka mówi, cześć, wyszłaś za mąż, ja też, chodź na kawę, no jak ci się wiedzie w tym małżeństwie? A, wiesz, z tymi chłopami, ten mój stary do tego popija i popija. I teraz uwaga, przedmyślenie. Ojej, jaka ona otwarta. Tak mi opowiedziała o swoim mężu, że on tak popija, taka szczera jest, taka braterska, taka przyjaciółka moja. Muszę jej się czymś zrewanżować, żeby też pokazać, że jestem taka otwarta, więc powiem jej, wiesz, mój to też popija. ale zaraz się włącza sumienie. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Przecież twój mąż wcale nie ma kłopotów z alkoholem. Ale już poszłam w tym kierunku, więc twoja znajoma mówi, co, jest alkoholikiem? No może nie, ale wiesz, też pogubiony taki trochę. Drodzy Państwo, zdarzało się wam dziewczynom częściej, chociaż nam panom też, wbijać gdzieś gwóźdź i krzywo się wbił. Trzeba by go wyciągnąć, ale ojej, jak ten łepek, jak trudno jest go wyciągnąć, to co można zrobić? Zabić, wbić taki zakrzywiony, ach, wdechę. I my jak nakłamiemy i czujemy, że to trzeba by wyciągnąć, trzeba by się przyznać. Mamo, przegiąłem trochę do kolegi. Słuchaj, wczoraj w tej kłótni przegiąłem, niepotrzebnie cię nazwałem głupim. No. Ale można jeszcze wbić gwóźdź do końca. I ona jedzie tramwajem po tym spotkaniu i sumienie jej mówi, coś ty nagadała tej swojej znajomej. Jaki twój mąż ma kłopoty z alkoholem? Przecież on jest normalny facet. Trzeba by ten gwóźdź wyciągnąć. Ale może go dobijemy? Zaraz, zaraz nie ma kłopotów z alkoholem. A ostatni Sylwester? Ha, ha, ha. A matka przed ślubem mu mówiła, Marek, ty nie zaglądaj mi do kieliszka. I taka kobieta wchodzi do domu, już ma myślenie przekrzywione i mówi, coś ja piwem od ciebie czuję, Mareczku. I to jest zagubienie. Wszystko dzieje się w białych rękawiczkach. Argumentów, ona jak dojdzie do domu, ma już 1682 argumenty, że jej mąż jest na wstępnym etapie rozwoju choroby alkoholowej. To jest zagubienie. I dlatego my, którzy mówimy poglądy w naszych rozmowach, ciebie nie lubię, tego lubię, ten ksiądz mi się nie podoba, tamto duszpasterstwo było gorsze. Usiądź i przemedytuj i powyciągaj te gwoździe zabite do końca w tą deskę. Można by o takich sytuacjach mówić dużo. Pamiętajcie, uwaga, teraz będzie ważny moment. Możesz to wszystko wiedzieć i nic nie możesz na to poradzić. Sama wiedza ci nie pomoże. Sama wiedza ci nie pomoże. Rozum jest na usługach tego ja. I jeśli ja jest zakłamane, to rozum też będzie kłamał ciągle. To jak z tym odruchem w poślizgu. Możesz sobie mówić, nie wpadnę w poślizg. Na ścianie olejną farbą, nie wpadnę w poślizg. 13 nalepek w samochodzie, na kierownicy, na lusterku, nie wpadaj w poślizg. Wpadniesz w poślizg po hamulcach. Co wobec tego zrobić? Popatrzmy jeszcze raz na tę prawdę teorię, jak to wygląda w życiu człowieka. Człowiek się rodzi, powiedziałem, zagubiony. My mówimy, że dzieci jak się rodzą, to są takie dobre. My mamy taki kult dzieci. Dzieci są czyste. Starożytni nie mieli takiego zdania o dzieciach. Jak ja przeczytałem kiedyś, że dziecko, niemowlak, czy może troszeczkę starszy jak niemowlak, jak ma konflikt z rodzicami, bo chce grzechotkę. A mamusia mówi, nie grzechoć już syneczku, bo mamusia ogląda telewizję. A synek chce grzechotkę. To mama jest silniejsza i mu zabierze. To wiecie, co dziecko potrafi zrobić? Dostać 40 stopni gorączki. Matka odda mu grzechotkę i telewizor wtedy, żeby tylko dziecko wyzdrowiało. Dzieci są małymi szantażystami. Ja sam pamiętam, nawet jak myślałem o tej konferencji, jak ja byłem taki kajtek, jak ja potrafiłem złe rzeczy robić. Oszukać kogoś. Rodzice mnie tego nie uczyli. Nikt mnie tego nie uczył. To był mój autentyczny, oryginalny wyrób. Na licencji mojej. Ale ktoś powie, a Jezus mówił, że jak się nie staniecie jak dzieci, dawał dziecko za przykład, ale nie w znaczeniu, że ono jest takie dobre. Dziecko czego nie ma? Dziecko nie ma przeszłości. Dziecko nie mówi trzyletnie, ho, 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 kiedyś pamiętam. My często mówimy, kiedyś byłem porządny, byłem bielanką. Nie, dziecko. I dziecko nie myśli o przyszłości. Dziecko ma teraz. Jak ma ciastko, to jest szczęśliwe, jest mu dobrze. I dla niego cały świat jest dobry. Jak mu ciastko zabiorą, popatrz jak dzieci potrafią. Ma ciastko, cieszy się. Zabrane ciastko, ryczy, krzyczy. Dostaje ciastko z powrotem, cieszy się. Co pan jest chciał powiedzieć? Stawajcie przede mną. Stawaj ty, jaki jesteś. Nie przychodź, bo my... Pan Bóg mówi, kim ty jesteś? 10 lat ministrantury, 2 lata w duszpasterstwie akademickim, w zawieszeniu, 25 lat w rodzinie katolickiej. Pan Bóg nie opowiada mi o swojej przeszłości. Kim ty jesteś? No, skończyłem studia, skończyłem kurs, byłem w Anglii 2 lata. Nie mów mi o przeszłości. Kim ty jesteś dziś? 26 kwietnia o godzinie 10:34 w Bazylice. Kim ty jesteś teraz? Niektórzy uciekają w przyszłość. Wiem, Panie Boże, że palę, ale od 1 maja końcówka. Jeszcze sobie dzisiaj na parkingu trochę przypaliłem jednego. Uciekamy w przyszłość. Dziecko nie ucieka w przyszłość. Dziecko nie ma przyszłości. Dziecko staje przed Panem Bogiem takie, jako jest w tej chwili. I to Pan Bóg chciał pokazać, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. My ciągle właśnie budujemy naszą fałszywą tożsamość. Ale dzieci są czyste. To prawda, bo one jeszcze nie są skażone przez dorosły świat. Błogosławieni rodzice, którzy jak najdłużej chcą dzieci zachować od grzechu, od brudu. To jest takie strasznie w tej chwili trudne. Dzieci są już tak bardzo gorszone. Ale dzieci jeszcze potencjalnie są sobą. Jeszcze w miarę one nie grają. Mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, przyszedł do takiej rodziny, tata, mama, małe dziecko i dzieciak mówi: proszę księdza, a ja już się umiem modlić i mogę się za księdza pomodlić. Pięknie, to pomódl się za mnie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Rodzice się złapali za głowę. Dzieciak wali to, co myśli. O, babcia jest garbata. Nie mów tak, syneczku, babcia jest spracowana. Dziadek jaki gruby. Nie mów tak, dziadek się poprawił. I my tak uczymy. I my widzimy pana dyrektora, czy widzicie dziekana na uczelni, jak się cieszę, panie dyrektorze. Wersja oficjalna. Wersja w głębi serca, miałem nadzieję, że go nie będzie. Nie, ale dziecko jest sobą. Ono jeszcze nie jest tak zagubione. A potem na dziecko spadają bomby. Nie będę tego tematu rozwijał, bo o tym się teraz dużo w kościele mówi. Może będą mówić prelegenci. Poranienia. To nie to, że dziecko jest zranione. My jak mówimy o ranie, to tam skaleczyłem się nożem, skaleczyłem się śrubokrętem. To nie są rany. To są bombardowania dzieci. Do rana mógłbym wam opowiadać. O pewnym panu, który ma 40 lat, jest samotny. Do dziś, jak mi mówił, to płakał, jak na koloniach koledzy brali jego prześcieradło, stawali w oknie i mówili: zsikał się. I mu się to dziś śni po nocach. To była bomba, która rozerwała jego serce, jego życie. O chłopcu, który siedział w ławce szkolnej i nie wiedział, że nadlatuje bomba, która zniszczy jego życie. Pani powiedziała: dzieci, zrobimy przedstawienie teatralne. Hurra! Wszystkie dzieci się usłyszą. Ty zagrasz króla, ty zagrasz królewnę, ty zagrasz to. A ty, Bartusiu, zagrasz człowieka z epoki kamienia łupanego. Będziesz chodził w takim szarym papierze, że to niby jesteś taki jakiś tam człowiek plemienny. Będziesz dłubał w nosie i będziesz to potem wsadzał do buzi, żeby pokazać, jak jesteś prymitywny. On to zagrał. I do dzisiaj się nie może pozbierać. Cała klasa, cała szkoła pękała ze śmiechu. Jak on w gimnastycznych majteczkach chodził w tym szarym papierze i dłubał w nosie z maczugą. Oczywiście nie miał ojca, bo gdyby miał ojca, to ojciec by przyszedł, wziął tą maczugę i tą panią w głowę uderzył tą maczugą. To są bomby i na was też spadły te bomby. Mogą spaść nawet, kiedy człowiek, najgorsze są w te dzieciństwie. Ale mogą spadać potem, kiedy się ma 10 lat, 13, jedna młoda dziewczyna poszła do klasztoru. Rodzina była taka przeciwna, żeby szła do klasztoru. I zaraz będąc w postulacie czy w nowicjacie, dostaje telefon z domu. Tam Agnieszko, Łucjo, Beato, nieważne jak. Babcia umarła. Ojej, widzisz? Przez ciebie umarła, bo poszłaś do klasztoru. I to jest bomba. To jest napalm. To jest coś, co niszczy. I co człowiek robi? Wtedy dostaje zagubienie już totalne. Już od diabła przez człowieka. I ty też usłyszałeś kiedyś, że jesteś brzydka, że ojciec cię nie kocha, że chciał chłopaka. Ty usłyszałeś, że jesteś ciamajda. Pobili cię. Kopali cię w szatni i nikt nie pomógł tobie. Od tamtego czasu czujesz się beznadziejny, nic niewartościowy. To nie było zranienie, to była bomba. To był atom. I wtedy trzeba się ukryć. I szatan to powtarza: tak, masz rację, jesteś nic nieznaczący, nikt cię nie kocha i nikt cię nie będzie ratował. Musisz zejść do podziemia. I wtedy zasypiasz już w swoich wyobrażeniach. Zasypiasz w swoich wyobrażeniach. Schodzisz do piwnicy i prosisz na wszystko rozum. Rozum, broń mnie, żeby już mnie tak nigdy w życiu więcej nie bolało, żeby już mnie tak nikt nigdy nie poniżył. Rozum, błagam cię, zrób coś. Fałszywe ja, wystaw się i pracuj. Ja się chowam. Ja się chowam. Schodzę do piwnicy, dostaję narkotyk i rządy przejmuje wtedy moje fałszywe ja. Automat działający 24 godziny na dobę. Byłem teraz w Ziemi Świętej 3 tygodnie temu. Jechaliśmy wzdłuż Pustyni Judzkiej. tutaj blisko granicy Egiptu i tak pustynia, pustynia, pustynia. I nagle sensacja, coś co widziałem pierwsza w życiu. Izraelski posterunek wojskowy, obóz wojskowy izraelski. Bunkier na pustyni, zupełnie ni stąd, ni zowąd nagle. Bunkier nieduży, dookoła siatki maskujące, radary kręcące się, kilka radarów, które się kręciły cały czas i rakiety. I potem, kiedy o tym pomyślałem, to jest obraz człowieka, który został zbombardowany. Budujemy, siebie przerabiamy na obóz wojskowy. Po pierwsze, mamy pustynię, uciekamy w samotność. Skąd te pytania, proszę księdza, czy jest powołanie do samotności? Chyba jestem powołana do samotności. Skąd te pytania? Bo to jest twoja rzeczywistość od lat. Od lat żyjesz w samotności. Mamy kumpli, mamy koleżanki, nie mamy przyjaciół, nie mamy braci, nie mamy ojców, którzy z nami nie rozmawiają, nie mamy matki. Często komunikaty od rodziców są tylko jedne. Ucz się, ucz, pamiętaj, żebyś się uczyła, posprzątaj po sobie, no nie pyskuj tam matce. To jest wszystko, co słyszymy od nich. Jesteśmy samotni, to jest ta pustynia. I na tej pustyni stoi bunkier, to jestem ja. Stajemy się twardzi i uparci. Wiecie, co się staje z ludźmi poranionymi? Bardzo często stają się pyszni i zarozumiali. Proszę księdza, ja wiem, że się nie zmienię. Bądź pokorny. Czego się mądrzysz? A może się zmienisz? Nie. Ja wiem, że się nie zmienię. I ksiądz mnie nie przekona. Widzisz, jaki bunkier? Wydawać by się mogło, że ktoś poraniony, to on się robi taki dobry. Nie, poranieni mają często wielki żal do świata, do winnych i do niewinnych. Są wkurzeni na cały świat. Potępiają, osądzają bezlitośnie i często poranieni ranią z zemsty. Czekaj, mnie w tym bunkrze zamknęli, ale ja ci też przyłożę. Zbudujesz i ty sobie bunkier. Poza tym siatki maskujące. Siatki maskujące bardzo różne. Bardzo różne. Intelektualista, coś. Ja powiem w tym kręgu, jesteście związani z Kościołem przez duszpasterstwo akademickie. Co może być siatką maskującą dla człowieka religijnego? Że jestem zerem, jestem niczym. To co pokaże światu? Jaką siatkę maskującą stawię? Że jestem miły, że jestem fajny, że jestem taki sympatyczny. Zawsze będę się do wszystkich uśmiechał i na wszystkich spotkaniach ewangelizacyjnych krzyczał: Jezus jest moim Panem, będę uczynny. Kiedyś mi jedna dziewczyna mówiła, kiedy należałam do duszpasterstwa, od czasu do czasu były jakieś imprezy, opłatek, coś i zawsze ktoś rzucał pomysł, to może po tej imprezie zróbmy jakąś herbatę, kawę, ciasto przyniesiemy. Dobra, to co, ktoś przyniesie czajnik? I ja mówiłam, to ja przyniosę czajnik. Taka dziewczyna od czajnika w duszpasterstwie. Taka dziewczyna, co ona zawsze pomoże, co ona zawsze zostanie i zawsze posprząta i ksiądz może na nią liczyć. Przepraszam, nie chcę generalizować, że wszyscy się za tym kryją, ale wielu ludzi się za tym kryje. To jest siatka maskująca. Albo luzik, jestem zawsze taki wyluzowany, jestem zawsze z dystansu, pewien doza cynizmu we mnie. To jest siatka maskująca. Radary, o te działają 24 godziny na dobę. Tak jak mówiłem o tym analizowaniu mieszkania, do którego wchodzimy, to samo robimy, kiedy wchodzimy w obce towarzystwo. Zdarzało się wam, ktoś cię zaprosił, wchodzisz, zupełnie obcy ludzie. Natychmiast następuje analiza tych ludzi. Inteligentni, nieinteligentni, zagrożenie dla mnie, z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać. Tutaj gadamy, co słychać, przedstawiam się, jestem ksiądz Piotr Pawlukiewicz, to analiza zagrożenia, obca sytuacja, ona mi grozi czymś. Jak siadacie w kawiarni, jak idziecie? Siadacie na przytulnie czy na radar? Na przytulnie to jest w kącie, schować się za palmą. Chodź, gośka, se tam siądziemy, jest wolny stolik, a na radar? Tak, żeby wszystko widzieć. Dwie Coca-Cole poproszę. Analiska. Mów dalej. Słucham cię cały czas. Analiska. Kto wchodzi do kawiarni? Kto wychodzi? Dlaczego my nie lubimy, jak jest teraz, nie mieliście innego wyjścia, musieliście przyjść pod ołtarz. Ale gdyby w nas w pielgrzymce akademickiej tfu, tfu, tfu było 5 osób, podejrzewam, że staliby tam. Na radar by stanęli. Analiska. Najlepiej mieć wszystko na oku. Wszystko na oku, żeby mi coś nie zagroziło. A stanę do środka, to jeszcze ksiądz powie w środku konferencji, proszę cię na chwileczkę do mikrofonu. A po co mi to? A po co mi to? I co się staje obroną? Co się staje obroną? A jeszcze rakiety. Rakiety mamy. Kiedy radar wykaże, że jakaś osoba jest dla mnie groźna. Do duszpasterstwa przyszła jakaś dziewczyna, była z rodzicami na placówce, zna języki. Jest groźna. Trzeba wystrzelić w nią rakietę, żeby ją znieczulić. Jest groźna, ale robi błędy językowe. Mówi włączam, a nie mówi się włączam. I w ogóle buty ma beznadziejne do tej sukienki. Rakiety wystrzelone, zneutralizowana. Potem mówię, ta od butów. Ty, była ta od butów? Już cały czas ją muszę zestrzeliwać, bo ona jest dla mnie groźna. Strzelamy rakietami, do rodziców strzelamy. Do nauczycieli strzelamy, do tych wymagających, do tych trudnych. Do swoich znajomych strzelamy rakietami. Pamiętajcie ten obraz. Pustynia, bunkier, siatki maskujące, radary i rakiety. Stan wojny może trwać od wielu lat i to się dzieje automatycznie. Różnych ludzi w różnym stopniu nasilenia. I czym się bronię? Inteligencja, analizowanie, perfekcjonizm, pracoholizm, bycie miłym i religijność. I wtedy się modlimy nawet dużo o zachowanie status quo. Ktoś ładnie powiedział, ludzie przychodzą do księży często po to, żeby im naprawić zabawki. Przysiędza, niech mi ksiądz naprawi mojego chłopaka, bo mi się popsuł. A tak fajnie bawiliśmy się w miłość i w otwartość i w związek głęboki. Niech mi ksiądz naprawi jakąś inną zabawkę. Ludzie przychodzą często do nas po naprawę zabawki. Ja się sam zepsułem, smutny jakiś chodzę, niech mi ksiądz naprawi. Powiem jedną rzecz, jesteście tutaj zaangażowani w duszpasterstwo. Uważajcie na jedną rzecz. Można duszpasterstwo używać do dwóch rzeczy. Do pocieszania się i do spotykania Chrystusa. Ja dam taki przykład, który myślałem 2 tygodnie temu, może głupi, ale może wam uzmysłowi to. Wyobraźmy sobie, że do jakiegoś plemienia, tam murzynów, jakiegoś bardzo prymitywnego przyjeżdżają lekarze, misjonarze i przyjmują tych chorych tubylców. I przychodzi jakaś kobieta i mówi, że jej dziecko jest chore, osowiałe, smutne. I lekarz mówi, to ja wpadnę, ale na razie niech mu pani da te pigułki, one powinny pomóc. Taki listek pigułek, tam 20 kolorowych, jakichś czerwonych pigułek. No i lekarz wpada za parę dni i mówi, dała pani dziecku pigułki? Dałam. Poprawiło mu się. Jest trochę lepiej, nie jest już taki osowiały. Lekarz wchodzi do namiotu, a dzieciak powyjmował pigułki te z tego listka i gra w pchełki. Psiu, psiu. Układa sobie misia z pigułek, krzyżyk. I lekarz mówi, na rany gościa, co pani zrobi? No dałam mu pigułki i mu się poprawiło. Bardzo dobre te pigułki, panie doktorze. Proszę panią, to się łyka. Wielu ludzi wzięło duszpasterstwo akademickie, koleżanki, kolegów i gra w pchełki. Gośkę lubię, ksiądz jest fantastyczny, ale nie o Chrystusa tam chodzi. Jeszcze żeś nie połknęła przynęty Chrystusowej. Dlatego często ludzie po latach duszpasterstwa się sypią w życiu. Po latach konferencji, spotkań, spowiedzi, indywidualnych dyskusji się sypią. Grali w pigułki i trochę im się poprawiało. Poszedłem na spotkanie, gitara, śpiewy. Czy tam było Jezus jest Panem, czy szła dzieweczka do laseczka, to nieważne, byłaby melodia rytmiczna była. Ale mi się poprawiało. Wracałem do domu i mówiłam, rzeczywiście duszpasterstwo akademickie jest dobre. Ale nie tym, to się łyka. Jakbyś łyknęła, jakbyś łyknął i połknął krzyż Chrystusowy, wiarę, to byś wyzdrowiony był zupełnie. I niektórzy tak na tym graniu pchełkami w pigułki nawet się trzymają. Te radary pracują, bunkier się trzyma, rakiety są wystrzeliwane. Tylko po czym poznać, że cały czas jesteśmy zagubieni? Ano brak pokoju. Proszę księdza, niby wszystko jest dobrze. Studiuję, mam rodziców, żyję dość porządnie. Dlaczego ciągle jestem smutna? Dlaczego się ciągle wkurzam? Dlaczego mi brak pokoju? Dlaczego mam lęki? Dlaczego? Przecież wszystko idzie w sumie nieźle. Znajomi do mojej mamy mówią, ale pani córka Kasia, jak ona jest jakie to super, pozazdrościć pani Kasi. A ty mówisz, och, kobito sąsiadko, żebyś ty wiedziała, co się w moim sercu dzieje. Coś jest nie tak. Wściekamy się. Dlaczego się wściekamy? Ciągle mówię o miłości, o tolerancji, o pojednaniu, a na ojca, jak przyjdzie podchmielony, to się tak wściekam, żebym go rozszarpała. Tsunami niekiedy przychodzi w moim domu. Dlaczego? Użalam się nad psami, nad akcją Zdrowie dla Ziemi, nad chomikiem. Ojca bym zamordowała. Dlaczego? Co jest? Seksualność. Termometr całej sytuacji życiowej człowieka. Dlaczego ciągle masturbacja? Dlaczego z moim chłopakiem od chwili, kiedy powiedzieliśmy kocham się, bez przerwy grzeszymy? Dlaczego? Przecież wszystko jest dobrze, my jesteśmy chrześcijanami, czego ja już nie robiłem w życiu. Pamiętajcie, seksualność to jest termometr, który pokazuje ci stopień gorączki twojego organizmu, całego, duchowego, twojej właśnie tożsamości. Już nie ma czasu, żeby to analizować, bo to oddzielnie trzeba dla kobiet i dla mężczyzn. Wytłumacz, że czujemy lęk, kiedy coś mi się wymyka spod kontroli. Zwróćcie uwagę, dzisiaj często, kiedy czegoś nie rozumiem, kiedy ktoś się zachował wobec mnie jakoś nie fair, mówimy, wytłumacz mi to natychmiast. Dziewczyna siada, wsadza chłopaka, natychmiast masz mi to wytłumaczyć. bo ona się czuje niepewnie. On się zaczyna zachowywać nie tak, jak ja sobie życzę. Ja go przestaję rozumieć, a ja muszę wszystko rozumieć. Mój radar przestał wykrywać, co on robi, ten mój chłopak, co on myśli, kim on jest. Więc mówię mu, natychmiast mi wytłumacz. Jeszcze te rzeczy, o których już mówiłem w różnego rodzaju ośrodkach duszpasterskich, zdjęć swoich nie lubimy. Zabierz to zdjęcie, Boże, jak ja wyszedłem. Głosu swojego nie lubimy. To ja tak beczę? To mnie nagrałeś, tak? To jest mój głos? Nie lubimy właśnie wyciągania na środek. Proszę panią, tak, proszę tutaj na środeczek. O Jezu, never, księże, please. Wypastuję całą bazylikę, tylko nie to. Też to już mówiłem w różnych ośrodkach, ale powtórzę jeszcze raz. Ideał, przesadzam oczywiście, generalizuję, proszę wziąć poprawkę na wiatr, to co powiem. Ideał niektórych właśnie, szczególnie dziewczyn, ja nie wiem jak one to robią. Pozycja do obserwacji świata. Podkulone nogi pod długą spódnicę do kostek. Swet za długimi rękawami. Włosy rozpuszczone. Polar zasunięty pod nos i tylko takie oko ogląda świat. Czy widzicie podobieństwo do symbolu Boga w Biblii? Rozpuszczone włosy z polarem. Jestem Bogiem, który ogląda stworzony przeze mnie świat i niech się wszyscy ode mnie odczepią. Podobnie pierwsze odczucia po obudzeniu, szczególnie w poniedziałek, marzenia o pozostaniu w pozycji prenatalnej. Kolana pod brodę. Ja nie wiem, jak dziewczyny to robią, ale widziałem na własne oczy. Ja to kiedyś robiłem. Dawno, dawno temu. Kolana pod brodę, kołdra na głowę i stan prenatalny. To są objawy, że mimo, że jest wszystko niby w porządku, uczę się, mam dobre stopnie, chodzę, coś jest nie tak, ja się ciągle nie mogę odnaleźć. I co robi Bóg? Nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia. Pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę. Wiedza cię z tego nie wyciągnie z zagubienia. Ja się nieraz dziwię. Dlaczego Pan Bóg nie wziął apostołów i w godzinę im nie wyjaśnił, o co chodzi? Chopy, słuchaj ta. Ja umrę. Ale nie bójcie się za 3 dni zmartwychwstanę. Rozumiecie, wstanę z grobu. Piotr, nie gadaj z Janem. Słuchaj, co mówię. Przyszedłem po to, bo wy się sami nie możecie zbawić. Ja muszę za was umrzeć. Powtórz, Jan. Ja muszę za was umrzeć. Przepraszam bardzo, ale Ewangelię się da streścić, oczywiście w godzinę, w 5 minut. Jeden z księży nie umiał wytłumaczyć, że Chrystus umarł za nas, to tłumaczył chłopakom z zawodówki, kibicom tam Widzewa czy Wisełki. Jezus Chrystus przyjął naszą narodowość, żeby grać w naszej kadrze. I gra po naszej stronie teraz. Rozumiecie, chłopaki? No trzeba było tak od razu mówić. Czyli Jezus to jest taki Olisa Bebe. No to trzeba było mówić. Stał się człowiekiem, przyjął naszą narodowość, nasze barwy i gra dla naszego zespołu. Tak, i na mszy świętej my go wystawiamy. Środkowy napastnik. No to księże trzeba było mówić, a ksiądz nam coś o odkupieniu i przebóstwieniu. To się da wytłumaczyć. Nie robił tego. Nie robił tego Pan Jezus. Dzisiaj mamy kult wiedzy. My chcemy wszystko wiedzieć. To, co mówię, księży, dlaczego? Słuchajcie, byłem teraz w kilku gimnazjach gdzieś tam na południu Polski i miałem spotkanie z gimnazjalistami. Były pytania, teraz takie modne, pytania. Księdza wolno zapytać. Myśmy to księdza pytali, czy ksiądz grał kiedyś w piłkę i on powiedział, że grałem. Ojej, ksiądz grał w piłkę. To w moich czasach było takie niesamowite. A dzisiaj gimnazjalista w Lublinie zadajemy pytanie. Proszę księdza, mam pytanie. Słucham cię. Proszę księdza, czy jak ksiądz ma dziecko i na to dziecko idą alimenty z funduszu alimentacyjnego kościelnego, to czy przypadkiem moje pieniądze, które rzucam na tacę, nie idą na dziecko tego księdza? Ja mówię, na litość boską, skądżeś to pytanie wymyślił? Wiedza. Ja chcę wszystko wiedzieć. I jeśli ja mu teraz powiem, przymknij się syneczku, kup se klocki Lego i popracuj nad jakimś domkiem, i mówię całkiem poważnie, to on się obrazi, powie, że księża są tacy i tacy, pójdzie do innej sekty i tam mu wszystko wytłumaczą. Z funduszem alimentacyjnym księży włącznie. Następne pytania. Ile ksiądz miał dziewczyn? A ile ksiądz był najdłużej z dziewczyną? To są pytania. My chcemy przez wiedzę wszystko, proszę mi wyjaśnić. A dlaczego Kościół? Jezus wyjaśniał, ale przede wszystkim prowadził. Jezus ich nie zapisał do szkoły. I tutaj dochodzimy wyruszyć w dal. Kiedy byłem w tej Ziemi Świętej, ja zrozumiałem, dlaczego całe dzieje zbawienia, przynajmniej starotestamentalne i potem okres pierwszych lat chrześcijaństwa odbywały się w Izraelu. Dlaczego nie w Polsce? My nie mamy pustyni. A bez pustyni się nie da. Musi być pustynia. Oczywiście da się w Polsce być zbawionym, mimo że nie ma tej przestrzennej pustyni, ale musi być pustynia duchowa. Musisz wyjść na pustynię. Pan Bóg cię z tego bunkra musi wyprowadzić na pustynię, a my się buntujemy, bo Pan Bóg wali w to, co jest naszym numerem popisowym, co było przez 20 parę lat numerem popisowym. Pan Bóg, mówiąc krótko, wali w czajnik, ten, który przynosisz na spotkania. Jeśli to był twój numer popisowy, to Pan Bóg wali w czajnik. Pan Bóg wali w inteligencję. Pan Bóg wali w twoje świadectwo z biało-czerwonym paskiem. My krzyczymy, Boże, zostaw, to mój ratunek, to moja gaśnica, to mój silnik. A Pan Bóg w to uderza. Pustynia, nic nie masz. Oczywiście robi to jak najdelikatniej, ale wiecie, że dobry lekarz to jest lekarz stanowczy. Kiedyś jedna pani, to anegdotę opowiadali, przeprowadziła psa do weterynarza, żeby obciąć ogon psu. I mówi, panie doktorze, a może tak po kawałku? My też nieraz mówimy, panie Boże, żebyś mi te grzechy zabierał po trochu. Po trochu, tak na kwartał jeden grzech, co? To na emeryturę zabierzesz wszystkie. Pan Bóg chce zabrać natychmiast wszystko. Wali i wali się wtedy to, pamiętajcie, nie są niebezpieczne nasze wady. Najbardziej niebezpieczne są nasze talenty. W chrześcijaństwie nie mamy się czego uczyć. My się w chrześcijaństwie mamy oduczyć. W filmie Na Zachodzie bez zmian jest ta scena, kiedy młodzi żołnierze prosto ze szkoły wojskowej trafiają na front. Mundurki wyszyte, ładne, karabinki świecą. Staje taki oddział chłopców, 17-letnich, 18-letnich na froncie. Przychodzi stary sierżant i mówi tak. Byliście w szkole wojskowej i tam was wielu rzeczy nauczyli, a teraz przez 2 tygodnie was wszystkiego będę oduczał. Wyście się nauczyli wielu porządnych rzeczy, moja droga młodzieży. Jak być miłym i porządnym. I teraz Pan Bóg cię chce tego oduczyć. Żebyś wszedł na poziom prawdy o swoim sercu i spotkał się nie z komputerem, który ma wrzucony taki program, jak być miłym. Te radary pracują czas i rakiety cię bronią. Tylko żeby wejść w rzeczywistą prawdę. Pamiętaj, Żydzi wyszli z Egiptu po dnie. Po dnie. Pamiętaj. Jesteś na dnie, to wychodź. Nie likwiduj dno, tylko wychodź. Wyjdziesz po swojej głupocie. My mówimy, ale jestem głupi. O, ja po księdzach i człowiek jest głupi. A ja mówię, masz rację, jesteś totalnie głupi. Jak ksiądz śmie tak mówić do mnie? To dlaczego ksiądz jest taki niekulturalny? Sama mówisz, że jesteś głupia. Bo ja mogę mówić, że jestem głupia, ale ksiądz nie może mówić, że jesteś. Gdybym teraz powiedział, proszę wszyscy głupi, proszę opuścić bazylikę. Księża siedzą. Przepraszam, nikt się nie ruszył. Musimy zgłupieć, proszę Państwa. Naprawdę musimy zgłupieć. My zgłupiejemy często na poziomie do -7. A te, wiecie, ile ma najdłuższe korzenie drzew na świecie? Do 120 metrów. Takie drzewko sobie rośnie, mówimy, a taki korzeń pewnie wykopałbym w godzinę. 120 metrów. Nasza pycha i zarozumiałość ma niekiedy 120 metrów w głąb, w tą przepaść. I Pan Bóg musi się z tym rozprawić. I to trwa. Dlatego to było 3 lata. Apostołowie chodzili z nim 3 lata. I mieli mętlik. Ciągle im pokazywał, że jeszcze są słabi. Piotr tonął. Burza na jeziorze. Spanikowali. Nie zrozumieli. To jest maszynka do krojenia mięsa. Naszej pychy. My ciągle myślimy, że mój duchowy problem da się rozwiązać na schodach. Jestem przerażony niekiedy, jak mnie ludzie łapią z zakrystii. Proszę księdza, mogę z księdzem porozmawiać? Ja mówię, przepraszam, ale mam dosłownie 2-3 minuty. Dobra, niech będzie 2-3 minuty. Proszę księstwa, sypie mi się małżeństwo. Co ksiądz by na ten temat powiedział? Ja mówię, pani żartuje. No naprawdę, ale mąż pije, co ksiądz by poradził? Pamiętacie, co mówił ojciec Augustyn nieraz, jak ktoś go tak zapytuje, co by mi pan poradził? Mam kłopoty z czystością, co by mi ksiądz poradził? Jak ktoś już jest taki natarczywy, to ojciec Augustyn mówi, pij rumianek rano i wieczorem. Długie spacery. Proszę Państwa, jeśli ktoś przychodzi do księdza na 10 minut do zakrystii, na 5 i chce rozwiązać problem swojego życia, to tylko znak, że nie ma problemu, co to jest za problem. Tak jakbyś komuś dał doktorat swój 500 stron i powiedział, masz minutkę? Mógłbyś to przejrzeć? Encyklopedię? Mógłbyś to zilustrować? To jest problem na lata. My zostaliśmy naprawdę zbombardowani. Po Adamie i Ewie odziedziczyliśmy wielkie kłamstwo. I pamiętaj, tu gdzie jesteś, twoja uczelnia, twój dom rodzinny, ten trudny, ten tata, rodzice, może się rozwiedli. Pamiętacie, jak stanął Mojżesz przed krzakiem gorącym? Bóg powiedział, to była pustynia, pustynia madianicka, przeklęta pustynia, ani wody, ani niczego. A Bóg powiedział, to jest ziemia święta. Tu, Mojżeszu, 40 lat pasiesz owce swojego teścia, bo ćwiczysz się na wyjście przez pustynię, potem na wyjście do ziemi obiecanej. Ktoś z was powie, proszę księdza, mam pustynię w domu. U mnie w domu nie ma miłości, u mnie w domu nie ma życia religijnego, u mnie w domu nie ma braterstwa. A ja ci mówię, zdejm sandały w domu, u siebie, w Gdańsku, w Krakowie, w Warszawie, bo ta twoje mieszkanie to jest ziemia święta. Jaka święta, proszę księdza, to jest pustka. Tak, bo przez tą pustkę zostaniesz wyzwolony, i przez tą pustkę nauczysz się tego, jeśli nie będziesz grał w pchełki duszpasterstwem, nauczysz się tego, że kiedyś w twojej rodzinie będzie ziemia obiecana. Proszę księdza, od lat się plączę, pętam się, zdejmij buty. To jest ziemia święta, to twoje plątanie. To twoje plątanie, a teraz bądź mi posłuszny. Co wtedy robić? Słuchać Boga. Ludzie, nie kombinujmy sami. Widzicie, jak chodzą oficerowie ochrony zboru, słuchaweczka w uszach. Jak papież jest, czy prezydent, czy ktoś, i on tylko słucha i coś tam słyszy. Musisz mieć słuchaweczkę w uszach i słuchać Pana Boga. Tylko uważaj, Pan Bóg ci będzie wydawał polecenia z nowego świata. Nie z twojego świata, gdzie ty masz wszystko pod kontrolą, tylko z nowego. I to będą bardzo dziwne polecenia. Abraham co usłyszał? Idź i zabij swojego syna. Panie Boże, sorry, coś mi trzeszczy. Coś ty powiedział? Idź i złóż w ofierze Izaaka. Pan Bóg ci powie, słuchaj, zrezygnuj ze swojej najlepszej przyjaciółki. Co, Panie Boże, jeszcze raz powtórz, bo zakłócenia mam. Twoja koleżanka i twoja znajomość z twoją najlepszą koleżanką jest śmiercionośnym źródłem w twoim życiu. Tak, ta z duszpasterstwa. Spotykacie się i kłamiecie. Ona okłamuje ciebie, a ty ją. Okłamujecie siebie nawzajem. Kadzicie sobie. Wmawiacie sobie swoje widzenie świata. Przychodzi koleżanka, mówi, słuchaj, mój ojciec jest jaki podły. A ty mówisz, rzeczywiście twój ojciec jest jakiś taki podły. Skąd wiesz, czy ona ci mówi prawdę? A może cię wciągnęła? A ty mówisz, tak, twój ojciec jest podły. Postaw mu się. Nie chcę podważać wszelkich znajomości. Ja tylko spotkałem ludzi, którzy się obudzili, że ten mój najlepszy kumpel, do którego dzwoniłem wieczorami, żeby sobie pogadać, wygadać się, był moim największym zagrożeniem. Natomiast idź do kumpla, którego nie lubisz. Panie Boże, co? Pan Bóg, czy Szaweł, morderca chrześcijan, nagle Ananiasz dostaje instrukcję, że ma na niego włożyć ręce i go przyjąć. Panie Boże, przecież Szaweł to jest największy wróg chrześcijaństwa. Wyobraź sobie, że Pan Bóg ci nadaje na słuchawkę, uczynisz przewodniczącą diakonii muzycznej w swojej diecezji. Tak, Panie Boże? Przewodniczącą diakonii muzycznej w swojej diecezji zostanie Doda. Sorry, Jesus, wszyscy u ciebie zdrowi. Duch Święty nie pochorował się. Justyna Steczkowska będzie u ciebie w diakonii muzycznej. Panie Boże, wszystko jest w porządku? Tak. Pan Bóg daje zaskakujące twierdzenia, zaskakujące polecenia. Z tych sławek nie wolno wynosić i trzeba się z nim pobić. Ja powiedziałem, że ten bunkier jest potężny. Ten bunkier trzeba wysadzić w powietrze. Nie wyjdziesz z bunkra, grzebiąc palcem w tynku czy w tym. To trzeba wysadzić w powietrze. To trzeba potwornej siły. Jest taka siła. Jest taka siła w tobie. Gniew. Po prostu trzeba w pewnym momencie, kiedy nie dajemy sobie rady z tą pustynią, powiedzieć dość. Pamiętacie, co powiedział Jeremiasz, jeden z największych proroków. Panie Boże, od dziś przestaję ci służyć. Mam tego dość. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. W oryginale jest inaczej. Zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Panie Boże, mam dość. Jeszcze żeś nigdy nie wybuchł. Jeszcze twoje modlitwy są ułożone i miłe. Jeszcze jak idziesz do księdza, to szykujesz sobie mowę na 2 kilometry przed kościołem. Wstęp? Nie, wstęp trochę zmienię, trochę wyjdę od tego przykładu. A to trzeba wybuchnąć. Pamiętajcie, kiedy, bo żeby odnaleźć samego siebie, to odnaleźć swoje imię. Na pewno prelegenci o tym będą mówić. Kiedy Jakub odnalazł swoje imię, jak się pobił z Bogiem, wtedy Bóg powiedział, będziesz Izrael. lecz miał nowe imię. Żydzi wchodzili już do ziemi obiecanej, wysłali patrol, żeby sprawdził, jakie jest wojsko Kananejczyków. Patrol wrócił i powiedział, wojsko jest ogromne, to są potwory, to są wielcy ludzie. I Żydzi się przestraszyli i nie stoczyli bitwy i potem 40 lat chodzili dookoła góry. Wiesz, dlaczego może 40 lat, 40 miesięcy chodzisz dookoła, w kółko? Proszę księdza, ja chodzę w kółko, bo nie stoczyłeś bitwy. Przestraszyłeś się kiedyś bitwy. Przestraszyłeś się trudnej rozmowy. Przestraszyłeś się pójść do księdza, który ci się wydawał bardzo twardy, wymagający. Wolałeś chodzić do tego, co cię pociesza. A gdybyś poszedł wtedy, stoczył bitwę po tamtych rekolekcjach, nie plątałbyś się 40 miesięcy w kółko. Trzeba stoczyć bitwę. I wtedy wejdziesz do ziemi obiecanej, odnajdziesz swoją ziemię, odnajdziesz siebie. To są te inicjacje różne. To są te różne inicjacje. Stoczyć bitwę w imię Ojca i Syna. Nigdy tego nie robiłem. Pogadam z Ojcem. Opowiadałem to w niektórych ośrodkach, ale powiem, bo to jeden z najpiękniejszych przykładów, jak chłopak po rekolekcjach, student, postanowił, że pogada z Ojcem. Nigdy z Nim nie gadał. Zadzwonił do swojego ojca gdzieś tam z Rzeszowa, z Lublina. Tato, cześć, Marek mówi. O, Marek, już daję mamę. Nie, ja do ciebie. Tato, chciałem ci podziękować, że płacisz na moje studia. Cisza w telefonie. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę chciałem ci podziękować, bo wiem, że nie robisz swojej pracy, ale chodzisz na 5 rano do zakładu i przysyłasz mi pieniądze, ja sobie opłacam tutaj akademik. Tato, dzięki. Serce mówi, tak mi waliło. Ojciec mówi, Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, staruszku, naprawdę dzięki. Marek, to ja ci dziękuję. Czekałem na ten telefon tyle lat. Będzie mi łatwiej żyć. 60 sekund, bitwa stoczona. Ze swoim lękiem, zamknięciem, ze swoją pustką jakąś wewnętrzną. To są te inicjacje na człowieka o własnym imieniu, na dorosłego człowieka. To są te inicjacje. Walcz w imię dzieci. Przepraszam, mam taką radę dla was. Jeśli nie możesz sobie z czymś poradzić, bo cię szatan załatwia, kup sobie maskotkę. Ktoś powie, co ksiądz nie chce tak. Kup sobie maskotkę. Dla kogo ta maskotka? Nie dla ciebie. Dla twojego syna. On się narodzi za 12 lat. Kup dziś w Częstochowie maskotkę za 5 zł. I postaw tą maskotkę. Powiedz, ta maskotka jest dla mojego syna. A ja teraz stoczę bitwę, żeby on się urodził z normalnego ojca i z normalnej matki. Jeśli masz być księdzem, kup sobie małą stółę na Jasnej Górze. Kup sobie coś, co ci będzie przypominać, że to nie chodzi o twój nastrój, o twoją depresję. Tu chodzi o ludzi, których masz rodzić. My, księża, też rodzimy ludzi. Rodzimy was słowem, posługą sakramentalną. Tu chodzi o bardzo poważną rzecz. Jeśli dzisiaj nie stoczysz tej bitwy, za 12 lat twój syn urodzi się w patologicznym być może małżeństwie. A za 30 lat przeżyje rozwód twoich rodziców. Musisz stoczyć bitwę. Słuchaj, sprawa jest naprawdę poważna. To jest jakaś inicjacja. Jeszcze ostatnie pytanie, czy tego chcesz. Pamiętajcie, fałszywe imię jest wygodne. Dlaczego się nie angażujesz? Bo jestem beznadziejna. Dlaczego na spotkaniach się nie odzywasz? Bo jestem beznadziejna. Dlaczego nie startujesz do zarządu grupy? Bo jestem beznadziejna. Dlaczego nie ubierzesz się ładnie, nie uczeszesz? To mi nic nie pomoże, jestem beznadziejna. Dlaczego w domu nic się nie angażujesz? Bo jestem beznadziejna. Kurczę, jakie to wygodne. I Pan Bóg teraz by przyszedł, powiedział, uzdrowię cię. O Jezu, nie. Jakie to fajne być beznadziejną. Ile godzin mogę mówić o swoich kłopotach? Jak ja to lubię? O których kłopotach chcę powiedzieć? Z przełomu 76-78? Czy 94-97? To są też bardzo ciekawe problemy. Mam to wszystko przeanalizowane. A jak cię Bóg uzdrowił? Kiedyś jedna pani przyszła do lekarza przychodni. Lekarz mówi, no jest już pani zdrowia, wyniki są dobre. Ojej. To ja już do pana doktora nie będę przychodzić? A pan doktor tak mnie fajnie badał. My lubimy być badani nieraz. Pokochaliśmy lekarzy, pokochaliśmy szpitale. Czy chcesz naprawdę tego wyzwolenia? Czy chcesz naprawdę? I nowy pokarm na to wszystko. Nowy pokarm na to wszystko. Eucharystia i Pismo Święte. Kończę już. Urywam, dlatego że będzie dalszy ciąg w podgrupach. I Bóg jeszcze dał mi takie szczęście, że pozwolił mi, mam nadzieję, że do tego dojdzie, przemówić do was jeszcze jutro na zakończenie pielgrzymki w homilii na mszy o 9:00, więc dopowiemy sobie pewne rzeczy. A teraz szukajcie siebie, szukajcie swojego imienia, słuchajcie swojego prawdziwego ja. Dziękuję wam bardzo. Chociaż patrzę się na was i tak samo jest z widzeniem serca. Wielu ludzi mówi, proszę księdza, naprawdę nie wiem, dlaczego tak się zachowuję. No nie wiem. Po pół roku mówi, proszę księdza, ja wiem już dlaczego. I ja cały czas wiedziałem. Ja widziałem to wszystko. Ja widziałem, dlaczego tak robię. To nie jest podświadomość taka, że totalnie, o, to jest świadomość ukryta, zamazana, rozmazana, ale ja to wiem. Tylko mi się chce powiedzieć, że ja tego nie wiem, nie rozumiem. Maryja rozważała te wszystkie sprawy w swoim sercu, nie w umyśle. Maryja nie szykowała komunikatów oficjalnych dla Jezusa i dla Pana Boga. Maryja schodziła w głąb swojego jestestwa. Jak się tam schodzi? Przez medytację. Nie analizę szybką w tramwaju. Dlaczego się wczoraj wkurzyłem na ojca? Bo przyszedł pijany. Wersja oficjalna. Pomedytuj swoją relację. Pomedytuj, a zejdziesz do zaskakujących wniosków. Poprzez prowadzenie w ogóle życia wewnętrznego. Czego my chrześcijanie szukamy? Właśnie szukamy samych siebie. Czego? Szukamy swojego serca. Czego? Szukamy prawdy o swoim sercu. Szukamy prawdy o swoim sercu. Człowiek ma konstrukcję, został tak zbudowany przez Pana Boga, relacyjną, czyli dialogiczną. Tam w głębi serca człowiek jest zaprogramowany na to, żeby kogoś słuchać. Pamiętajcie, my kogoś słuchamy, ktoś nam w głębi serca szepcze, kim jesteśmy. Nasza tożsamość powstaje w wyniku rozmowy mojego serca z, właśnie z kim. Tam w centrum dowodzenia mamy taki głośnik, który słucha szeptu. U Adama i Ewy na początku to był oczywiście Bóg. On w głębi serca mówił Adamowi, jaki jest świat. I oni ufali Panu Bogu bezgranicznie. Gdyby się Adama zapytać jeszcze przed grzechem, dlaczego nie należy jeść owoców z tego drzewa? Bo Pan Bóg mu powiedział, że jest złe, więc jest złe. Nieraz się dzieci pytasz, dlaczego tego nie ruszasz? Bo mama powiedziała, żeby tego nie ruszać, bo to jest niedobre. To jest oczywiste, bezdyskusyjne. I przyszedł właśnie szatan i zaczął do tego głośnika szeptać, a dlaczego bezdyskusyjne? I wtedy Ewa popatrzyła i mówi, o, te owoce są rzeczywiście fascynujące. Nieraz może tak być w naszych relacjach. Masz koleżankę, która ci cały czas mówi, wiesz, ja tam studiuję problemy związane z żywnością. Słuchaj, nie chodź tam do jakiegoś McDonalda czy do czegoś. To jest antybiotyki, to jest trucizna, to jest chemia. I ty mówisz, oczywiście. Wszyscy mówią, chodź do McDonalda. Nie, nie pójdę. Mam koleżankę, która pracuje w tej branży. Ona się na tym zna. Powiedziała, żebym nigdy tam nie chodziła. I nagle z tą koleżanką się pokłócisz. A głupia wariatka tam, że chłopaka mi odbiła. I w ogóle serce zaczyna oczywiście produkować, w ogóle mi mąciła w głowie i tak mi szeptała, a właśnie, a McDonald? A co ona mi głupot nagadała? Podwójny cheeseburger poproszę. Poprawię jeszcze w jakimś chickenem małym. Pokłóciłem się z kimś i przestaję widzieć świat tak, jak on mi to mówił. Wielu ludzi obraziło się na Kościół. A co mi księża, co? A właśnie seks, a właśnie wolność, a właśnie narkotyk, a właśnie kariera, a właśnie kupowanie i handel w niedzielę. Bo już mu szepcze ktoś inny. Pamiętajcie, i to szatan przez ten szept wyprowadza człowieka z jego z serca, z jego najgłębszego ja, z tej istoty ludzkiego istnienia, którym jest dzieciństwo Boże. Wyprowadza i człowiek zaczyna myśleć po swojemu i walczyć o swoje i zaczyna sam i zaczyna tak, jak mu się wydaje, oczywiście w tej budce suflera siedzi diabeł. I cały czas podpowiada, sugeruje pytaniami różnymi. I to jest to zagubienie człowieka. Już nie ufamy Panu Bogu w spojrzeniu. Już tam w centrum dowodzenia nie mam doradcę Pana Boga, tylko przyszedł na doradztwo ktoś inny. Na czym to jeszcze polega, to zagubienie człowieka? Szatan obiecał człowiekowi, jeśli spożyjecie ten owoc, będziecie znali dobro i zło tak jak Bóg. Co to znaczy? To zagubienie człowieka polega na tym, że on rzeczywiście zaczął znać świat, dobro i zło tak jak Bóg. Jak Bóg zna? Słuchajcie, my poznajemy tak, że patrzę na tą świecę, na ten paschał, mówię, jest wysoki, ozdobiony. Patrzę na ten mikrofon, mówię, jest biały. Patrzę na tą bazylikę, jest duża. A Pan Bóg nie poznaje tak świata. Pan Bóg poznaje inaczej. Pan Bóg poznaje przez stwarzanie. Pan Bóg powiedział, niech się stanie świat i poznał świat. Niech się stanie człowiek i poznał człowieka. Niech się staną gwiazdy i poznał gwiazdy. Pan Bóg poznaje tak, jak na przykład pisarz poznaje swoich bohaterów. Sienkiewicz pisał i mówił Wołodyjowski. Niewysoki, filigranowy, szlachetny, rycerski, podbipięta. Potężna siła, ale dusza dziewczynki, prawda, zagłoba. Jowialny, dowcipny. I on ich tak poznawał, że on ich stwarzał. I człowiek zaczął od Pana Boga chciał to przejąć i przejął i do dzisiaj stwarza świat. Oczywiście nie w sensie realnym. My nie możemy stworzyć galaktyk czy drzew, ale my stwarzamy świat poprzez inny sposób. My stwarzamy świat, że jesteśmy przekonani, że on jest taki, jak my chcemy. Dziewczyna chora na anoreksję stoi naprzeciwko lustra, waży 30 kilo, patrzy i mówi: jestem gruba. Wszyscy mówią: o czym ty mówisz? Jesteś chorobliwie chuda. Umrzesz, grozi ci śmierć. Nie, widzę, jestem gruba. Dotknij się. To jest skóra i kości. Nie, to jest tłuszcz. Ja muszę schudnąć. Zaczynamy stwarzać świat. Świat popatrzył na dwóch mężczyzn, którzy ze sobą grzeszą. Powiedział: to jest wolny wybór, to jest małżeństwo. I przekonajcie ich, że to nie jest małżeństwo. Oni tak widzą, naprawdę tak widzą. Ty możesz widzieć swoją koleżankę, możesz sobie stworzyć koleżankę, ubóstwiając ją. Często mówimy: Boże, tyle lat byłem otumaniony jakimś zniewoleniem przez drugiego człowieka. Co ja w nim widziałem? Ale jakby ktoś mi powiedział 5 lat temu: zostaw go, jesteś zniewolony tą relacją. Ja? To jest naprawdę twórcza i budująca relacja. My stwarzamy świat i to jest nasze zagubienie. Matrix. Mamy wtyczki od programu komputerowego, który produkuje demon, włożone w tył głowy. Uważajcie. Twój ojciec może nie być taki, jak sobie go wyobrażasz. To jest twoje wyobrażenie. I najprawdopodobniej tak jest. Twoja mama, twój brat, przede wszystkim my. Ilu ludzi przychodzi do mnie i mówi: proszę księdza, jestem beznadziejny. I rękę sobie dadzą ucios. Ja mówię: nie jesteś beznadziejny, kłamiesz. Przecież proszę księdza, ja się znam. Tu żeśmy się pogubili. I to od Adama i Ewy niestety dziedziczymy. To, kim jesteśmy, decyduje się z tego, od kogo czerpiemy insynuację. Pamiętajcie, Piotr powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus mówi: to ci podpowiedział Bóg Ojciec. I za chwilę ten sam Piotr słucha już nie Boga Ojca, tylko demona i mówi do Jezusa: nie idź na krzyż. Jezus mówi: idź precz, szatanie. My jesteśmy tacy, jak ten, który nam szepcze do serca. Jeśli szepcze nam Bóg i go słuchamy, jaki jest świat naprawdę, jaki jest świat realny, wtedy jesteśmy Bożymi ludźmi. Jeśli przejmiemy głos od szatana, stajemy się jego sługami. Wchodzimy w ten fałszywy matryks grzechu i zakłamania. Ksiądz Tischner ładnie powiedział: ktoś mi myśli. Możesz mieć jakieś myśli. Możesz mieć jakieś myśli dzisiaj. Przyjechać tu na pielgrzymkę, już myślisz: wrócę do domu, pokłóciłam się z koleżanką. A nie, nie przebaczę jej. No ale tu jestem na pielgrzymce, będę szła do komunii, to trzeba by się wyspowiadać. Czy mi ktoś nie myśli? Czy to są moje myśli? Mnisi szli na pustynię, siedzieli tam miesiącami, żeby zbadać, skąd ja mam moje myśli. Tu jesteśmy zakłamani. Często myślisz nie swoimi myślami. Często myślisz nie swoimi myślami. To jest to zagubienie serca. Ono wyszło z głębi, jeszcze raz powtórzę, z najgłębszej głębi naszego ja. Zostało stamtąd wygonione przez demona. Pan Bóg tam został i czeka na nas. A my stworzyliśmy jakieś fałszywe ja, otumanione tym stwarzaniem świata, otumanione pod szeptami szatana. I proszę zwrócić uwagę, jacy jesteśmy zakłamani. Naprawdę, pamiętacie ten film Piękny Umysł, kiedy ten bohater matematyk był chory na schizofrenię i przez lata całe widział dwóch mężczyzn i dziewczynkę. W końcu wytłumaczyli mu: oni nie istnieją. Zwróć uwagę, że oni się nie starzeją. Ty ich widziałeś 5 lat temu, 10 lat temu, oni byli tacy sami. I on zaczął się domyślać: kurczę, rzeczywiście, to jest jakiś zwit mojego umysłu. I jest ta piękna scena, kiedy przychodzi do niego, nie pamiętam, jakiś dziennikarz czy tam naukowiec ze Sztokholmu w sprawie Nagrody Nobla. I on na niego patrzy, mówi: czy chciałem z panem porozmawiać? Mówi tego naukowca. A ten naukowiec mówi: chwileczkę, proszę zaczekać. Mówi do studenta: ty, chodź no tutaj. Widzisz tego faceta? Widzę. Dobra, dziękuję ci, możesz odejść. Czyli on istnieje. Zawołaj Chrystusa i powiedz: Panie Jezu, to jest mój ojciec. Jaki on jest? Jak ci Pan Jezus powie, to możesz przysiąść. To jest mój chłopak. Jaki on jest? To jest mój brat, z którym żyję w jednym pokoju od 15 lat. Powiedz mi, jaki on jest, Panie Jezu. Uważaj. Tylko się przypnij pasami bezpieczeństwa. My nie widzimy świata dobrze i Chrystus jest tym, który pragnie nas z tego zakłamania wyprowadzić. Szatan wyprowadził człowieka z serca i szepcze cały czas: Bóg jest twoim wrogiem. Popatrzcie, ilu ludzi, no wiem, że młodzi ludzie są tacy troszeczkę przekorni, ale ilu ludzi przychodzi do nas, do księży: proszę księdza, a czy Pan Bóg to mógłby zrobić tak, żeby było tak i tak? Ja mówię: no jest tak i tak. Aha, no dobra. Ale zaraz. A dlaczego Pan Bóg nie pozwala nam? Jest takie cały czas Bóg na ławie oskarżonych, nawet w kręgach katolików, przyłapać Pana Boga na czymś. A dlaczego Pan Bóg nie pozwala na to, skoro... A dlaczego w Piśmie Świętym to jest sprzeczność? Przecież tu Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, a tutaj mówi, że Ojciec jest większy ode mnie. No i co, ksiądz na to? Już mają gotową, podpisaną rezygnację z kapłaństwa i wypisanie z Kościoła katolickiego. Dlaczego my tego Pana... Bo ktoś nam szepcze, Bóg cię robi w rybę, uważaj, Bóg cię wykorzystuje. Bliźni to twój, walcz o swoje, nie daj się zrobić w konia. Cały czas mamy ten szept i tą taką wątpliwość. Gdzie jesteś, Adamie? Zawołał Bóg w raju. Gdzie jesteś, Adamie? Z kim ty rozmawiasz? Pytam i was, fizycznie wszyscy jesteśmy w Bazylice Jasnogórskiej. Gdzie jest...
Bardzo serdecznie dziękuję za ten zadatek. Teraz zacznę za niego zarabiać. Słuchajcie, przejdźmy od razu do konferencji, bo rzeczywiście temat jest niezwykle ciekawy tego dnia, jeszcze tej nocy i jutrzejszego poranka. Temat konferencji wprowadzającej brzmi wyruszyć w dal, by odnaleźć samego siebie i sam temat sugeruje, że skoro mamy szukać samego siebie, to się zgubiliśmy. To jest przyjęte jako pewien aksjomat tego spotkania. Zgubiliśmy się, to prawda. Myśmy się zgubili i na co dzień to jakoś przeżywamy. Zgubiliśmy się już dawno. Zgubiliśmy się naszych praojcu i pramatce w Adamie i Ewie. I tym zgubieniem to jest grzech pierworodny. Oni się zgubili i my to zgubienie po nich dziedziczymy. Człowiek się już rodzi zgubiony. Co to znaczy, że człowiek się zgubił? Zgubiło się jego serce. A cała reszta pogubienia, to co często się mówi, narkotyki, seks, wyuzdanie, depresje, samobójstwa, to co widzimy w świecie, karierowiczostwo, materializm, to już tylko są skutki tego zagubienia serca. Ale wszystko zaczęło się od zagubienia serca, które oczywiście rozumiem nie jako siedlisko uczuć, ale jako nasze najgłębsze ja, głębia naszego jestestwa. Ukryte nasze centrum, uwaga, nieuchwytne dla naszego rozumu i dla innych. Nikt z nas nie ma wglądu do końca w swoje serce i nikt z nas nie ma do końca wglądu w serce drugiego człowieka. Jedynie Duch Boży przenika nasze serca, może je zgłębiać i może pomóc. To jest bardzo ważny moment, bo jeśli ktoś tego nie zrozumie i wydaje mu się, że wie, co jest w jego wnętrzu, wie, kim jest, bo się zna, to bardzo może z takiego wniosku wyciągnąć zgubne przesłanki. Pamiętajcie, co mówi Biblia. Serce ludzkie podobne do przepaści. Przepaść. Przepaść. Jeśli stoimy na Giewoncie, nie policzymy kamyków gdzieś tam w Zakopanem. To jest za daleko, to jest za duża przestrzeń. A my nieraz myślimy, że ja siebie znam. Wielu ludzi nawet przychodząc do nas do księży mówi, księże, ja siebie znam. Ja wiem, kim ja jestem, wiem, na co mnie stać. Nie wiesz. Nie wiemy. Ja pamiętam, kiedy chodziłem do kościoła parafialnego, miałem taką siostrę katechetkę, która nam przy świętej 11 dla dzieci po przyjęciu komunii świętej mówiła, teraz zamknijcie oczy, Jezus jest w twoim serduszku, twoje serduszko jest czyściutkie, jest wysprzątane. I ja natychmiast przed oczami, ja byłem dziecko zawsze z bujną wyobraźnią, widziałem taki domek dla lalek i tam stała taka mała miotełka. I ja Panu Jezusikowi wysprzątałem serduszko i dałem mu takie krzesełko małe. I on sobie siadał i taka szafa była mała i stolik mały. I takie moje serduszko. Przepaść, mówi Biblia. Przepaść. Co tam jest w tym naszym sercu? Jakie tam są labirynty? Jakie tam są podwójne dna? Jakie tam są poukrywane komory? Jakie tam są przepaści? Jakie tam są wzloty? To jest coś nieprawdopodobnego. I życie chrześcijańskie między innymi polega na tym, żeby to wszystko zgłębiać. I uwaga, tam podejmujemy najistotniejsze decyzje co do naszego życia. Tam w głębi serca. Tam wybieramy Bóg albo nie Bóg. Najważniejszą decyzję naszego istnienia. Czy się opowiadam za Bogiem, czy się opowiadam przeciwko Bogu. A potem wszystko, reszta to konsekwencja. Jeśli się opowiadam przeciwko Bogu, natychmiast zaczynam konstruować. Kościół mi się podoba, księża mi się nie podobają. Szukam jakichś innych opcji, czepiam się teologii, zaczynam tam grzebać intelektualnie. Natomiast staję się człowiekiem pysznym. Wszystko jest konsekwencją tego, czy mówię Bogu w głębi mojego serca. Tam na dnie tej przepaści, czy mówię tak, czy nie. I uwaga, to serce jest... Ta głębia naszego serca jest poza zasięgiem naszego działania takiego bezpośredniego. Że ktoś mówi, a od dzisiaj się zmieniam. Od dzisiaj się zmieniam, postanawiam, będę innym człowiekiem. Ha, ha, ha. Chciałoby się. Jeśli ktoś z was jeździ samochodem, to doskonale wie na przykład problem poślizgów.
Ktoś ci mówi tak, słuchaj, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. Rozumiesz? No jasne, oczywiście. Tylko pamiętaj, nie naciskaj hamulca. Oczywiście, jak wpadnę w poślizg, nie nacisnę hamulca. Gdyby ci się zdarzyło wpaść w poślizg, to przypominam ci, nie naciskaj hamulca. Nie, nie, nie musisz mówić, usłyszałem. Wpadamy w poślizg i pierwsza rzecz, po hamulcach. I robimy wypadek, mówimy, no mam nauczkę. Następnym razem, jak wpadnę w poślizg, to już nie nacisnę hamulca. Wpadamy następny raz w poślizg, po hamulcach. Serce przejawia się nam w odruchach. Jesteś po rekolekcjach ewangelizacyjnych, naprawdę przeniknęły cię mocno, masz kochać bliźniego, idziesz na pocztę, patrzysz na kwity, tutaj wpłata bankowa, tutaj to, ktoś cię potrącił, odruch, ale cham. Kurczę, przecież tydzień siedziałem na rekolekcjach jakichś tam zamkniętych i naprawdę mówiłem sobie, że mam kochać ludzi, że mam mieć pozytywną energię. Serce poznaje się przez odruchach. Co robią ludzie, którzy chcą się naprawdę nauczyć wychodzić z poślizgu? Jadą na duży parking, jadą na lotnisko i 10 razy, 20 razy, 100 razy. I żeby w krew weszło. I to jeszcze nie zawsze się uda. Jeszcze się nie zawsze uda. Dobrać się do głębi serca, naszego centrum dowodzenia człowiekiem, to jest wyższa szkoła jazdy. Wyższa szkoła jazdy. My myślimy to, co myślimy. Teraz się zatrzymam nad tym genialnym zdaniem, które wczoraj wymyśliłem w Warszawie. My myślimy to, co myślimy. Ja wam to pokażę na przykładzie. Co to znaczy myślenie serca? To jest tak zwane przedmyślenie. Musicie to zauważyć. Musimy to zauważyć, bo się nie połapiemy w życiu. Wielu z was, domyślam się, ma problemy na przykład z czystością. Czegoś nie było. Pielgrzymka na Jasną Górę. Post. Msza Święta w tej intencji. Nic nie pomogło. Argumenty. Przeczytanie jednej książki, drugiej książki. Rozmowa z księdzem. Nic nie pomogło. Bo nie dobrałeś się do centrum dowodzenia. Nie dobrałeś się do centrum swojego ja. Tam jesteś pogubiony. Tam jest problem. Jak działa to przedmyślenie? Wyobraź sobie, że ktoś cię po raz pierwszy zaprasza do swojego mieszkania. Chodź, wpadnij do mnie. Chodź, wpadnij do mnie. Otwiera drzwi, zapala światło i mówi wejdź. Wchodzisz i pierwszy raz stajesz w czyimś mieszkaniu. I w tym samym momencie następuje proces przedmyślenia. To jest bardzo szybki proces, błyskawiczny. Twoje serce w ułamku sekundy, jak dobry mikroprocesor, dokonuje wielu analiz i po czym je odbierasz, te analizy? Po odczuciu. Czyli wchodzisz i robi ci się przyjemnie, ale fajne mieszkanie, w ułamku sekundy, albo robi ci się nieprzyjemne, o Boże, albo robi ci się średnio. Jak wielu z was może jest ktoś pierwszy raz w tej bazylice dzisiaj, albo dawno nie był. Jak weszliście tylko i spojrzeliście, to wam się jakoś zrobiło. Musiało się wam zrobić jakoś. Albo przyjemnie. Jestem przekonany, że bardzo przyjemnie. To jest tak zwane przedmyślenie. Nikt z was nie wszedł do bazyliki, nie stanął w progu i zaczął mówić, o, jaki wielki kościół, tak sobie myślą. Jaki piękny sufit, ile złoceń, a żarówki, ho, ho, ho. Tylko od razu w jednym momencie wasze serce, ono jest mistrzem świata od błyskawicznych myśleń. Dopiero gdyby ktoś z was zapytał, podoba ci się ta bazylika, powiedziałbyś tak. A dlaczego ci się podoba? I uwaga, tu zaczyna działać rozum. No dlaczego? Podoba mi się, no bo taka jest godna tego miejsca, wspaniały ołtarz, to podświetlenie tych figur, rzeczywiście ciekawe i taka przestrzeń. No i to sklepienie. Dopiero teraz rozum zaczyna przerabiać twoje uczucia na konkretne spostrzeżenia i argumenty, co jest wersją oficjalną. Wróćmy do tego, że ci kolega pokazał mieszkanie i wchodzisz do mieszkania, robi ci się przyjemnie. Jeszcze nie wiesz dlaczego. Twoje serce już wie, ono coś pomyślało. Na przykład twoje serce pomyślało, o, takie same ma meble, jak moja babcia miała. Bardzo jest mi miło w tym domu. Albo twoje serce mogło jeszcze pomyśleć inaczej. Wchodzisz do domu, a tam bałagan u twojego kumpla totalny. Po prostu chaos na początku świata. Trąba powietrzna przeszła. Ale robi ci się miło. Dlaczego? Że on tak jest otwarty. Że cię do tego bałaganu zaprosił. Że to jest mój prawdziwy przyjaciel. Albo jeszcze ci się robi przyjemnie. Robi ci się tak przyjemnie. On mówi, no jak ci się podoba moje mieszkanie? A ty mówisz, super. Jesteś taki spontaniczny. Jesteś taki wyrazisty. Jednoznacznie się określa swoim mieszkaniem, a w głębi serca myślisz, kurczę, ma większy bajzel niż ja. Strasznie mi się u ciebie podoba. Będę tu często wpadał. Zobacz, to co ja myślę o meblach babci, o tym, że on jest taki otwarty i cię tam wpuścił, bo inny powiedział, nie, nie, to ja kiedyś posprzątam, o tym, że się ucieszyłeś, że nie tylko ty masz jak po orce wiosennej w mieszkaniu, to się pomyślało ci w ułamku sekundy, wersja oficjalna, jesteś spontaniczny, jesteś wyrazisty, jesteś taki naturalny. Tak się dzieje z wszystkim. Już nie będę prowadził przykładowego procesu, jak spotykasz dziewczynę na ulicy i ci się robi przyjemnie, nieprzyjemnie. Jaka jest wersja oficjalna, jaka jest wersja prawdziwa. Przedmyślenie, zapamiętajcie to sobie. I Jezus o tym mówił do faryzeuszy. Jakie to myśli nurtują w waszych sercach? My często nie wiemy. My się dopiero często po latach dowiadujemy. O, już wiem, dlaczego ja tak myślałem. Miałem takie poglądy, dlaczego ja tak myślałem. Chciałem zabłysnąć czymś innym. Zresztą dojdziemy do tego. Słowo Boże jest zdolne osądzić myśli serca. Nasz rozum nie. Słowo Boże tak. Czy to znaczy, że coś się we mnie dzieje, że ja podejmuję jakieś decyzje, przyjmuję Boga albo odrzucam Boga i to jest poza moim świadomością? Czyli to jest w ogóle moja podświadomość i to jest w ogóle to nie jestem ja. Otóż nie, to jestem ja. Wiecie, ja nieraz młodym ludziom to pokazuję na tym przykładzie. Ja się teraz patrzę na was, przed siebie, a ja widzę swoją rękę. Ja ją widzę. Ja ją widzę tak dyskretnie, ja ją mogę odpychać, ja ją nawet w tej chwili widzę. Widzę palec mały, którym ruszam. Dlaczego? Co jest? Seksualność. Termometr całej sytuacji życiowej człowieka. Dlaczego ciągle masturbacja? Dlaczego z moim chłopakiem od chwili, kiedy powiedzieliśmy kocham się bez przerwy, grzeszymy? Dlaczego? Przecież wszystko jest dobrze. My jesteśmy chrześcijanami. Czego ja już nie robiłem w życiu? Pamiętajcie, seksualność to jest termometr, który pokazuje ci stopień gorączki twojego organizmu. Całego, duchowego, twojej właśnie tożsamości. Już nie ma czasu, żeby to analizować, bo to oddzielnie trzeba dla kobiet i dla mężczyzn. Wytłumacz, że czujemy lęk, kiedy coś mi się wymyka spod kontroli. Zwróćcie uwagę, dzisiaj często, kiedy czegoś nie rozumiem, kiedy ktoś się zachował wobec mnie jakoś nie fair, mówimy, wytłumacz mi to natychmiast. Dziewczyna siada, wsadza chłopaka, natychmiast masz mi to wytłumaczyć. Bo ona się czuje niepewnie. On się zaczyna zachowywać nie tak, jak ja sobie życzę. Ja go przestaję rozumieć. A ja muszę wszystko rozumieć. Mój radar przestał wykrywać, co on robi, ten mój chłopak. Co on myśli, kim on jest. Więc mówię mu, natychmiast mi wytłumacz. Jeszcze te rzeczy, o których już mówiłem w różnego rodzaju ośrodkach duszpasterskich. Zdjęć swoich nie lubimy. Zabierz to zdjęcie, Boże, jak ja wyszedłem. Głosu swojego nie lubimy. To ja tak beczę? To mnie nagrałeś, tak? To jest mój głos? Nie lubimy właśnie wyciągania na środek. Proszę panią, tak, proszę tutaj na środeczek. O Jezu, never, księże, please. Wypastuję całą bazylikę, tylko nie to. Też to już mówiłem w różnych ośrodkach, ale powtórzę jeszcze raz. Ideał, przesadzam oczywiście, generalizuję, proszę wziąć poprawkę na wiatr to, co powiem. Ideał niektórych właśnie, szczególnie dziewczyn, ja nie wiem, jak one to robią. Pozycja do obserwacji świata. Podkulone nogi pod długą spódnicę do kostek. Swet za długimi rękawami, włosy rozpuszczone, polar zasunięty pod nos i tylko takie oko ogląda świat. Czy widzicie podobieństwo do symbolu Boga w Biblii? Rozpuszczone włosy z polarem. Jestem Bogiem, który ogląda stworzony przeze mnie świat i niech się wszyscy ode mnie odczepią. Podobnie pierwsze odczucia po obudzeniu, szczególnie w poniedziałek, marzenia o pozostaniu w pozycji prenatalnej. Kolana pod brodę. Ja nie wiem, jak dziewczyny to robią, ale widziałem na własne oczy. Ja to kiedyś robiłem. Dawno, dawno temu. Kolana pod brodę, kołdra na głowę i stan prenatalny. To są objawy, że mimo, że jest wszystko niby w porządku, uczę się, mam dobre stopnie, chodzę, coś jest nie tak, ja się ciągle nie mogę odnaleźć. I co robi Bóg? Nie wyjaśnia. Nie wyjaśnia. Pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę. Wiedza cię z tego nie wyciągnie z zagubienia. Ja się nieraz dziwię. Dlaczego Pan Bóg nie wziął apostołów i w godzinę im nie wyjaśnił, o co chodzi? Chopy, słuchaj ta. Ja umrę. Ale nie bójcie się za 3 dni zmartwychwstanę. Rozumiecie, wstanę z grobu. Piotr, nie gadaj z Janem. Słuchaj, co mówię. Przyszedłem po to, bo wy się sami nie możecie zbawić. Ja muszę za was umrzeć. Powtórz, Jan. Ja muszę za was umrzeć. Przepraszam bardzo, ale Ewangelię się da streścić oczywiście w godzinę, w 5 minut. Jeden z księży nie umiał wytłumaczyć, że Chrystus umarł za nas, to tłumaczył chłopakom zawodówki, kibicom tam Widzewa czy Wisełki. Jezus Chrystus przyjął naszą narodowość, żeby grać w naszej kadrze. I gra po naszej stronie teraz. Rozumiecie, chłopaki? No trzeba było tak od razu mówić. Czyli Jezus to jest taki Olisa Bebe. Olisa Bebe. No to trzeba było mówić. Stał się człowiekiem, przyjął naszą narodowość, nasze barwy i gra dla naszego zespołu. Tak, i na mszy świętej my go wystawiamy. Środkowy napastnik. No to księże trzeba było mówić, a ksiądz nam coś o odkupieniu i przebóstwieniu. To się da wytłumaczyć. Nie robił tego. Nie robił tego Pan Jezus. Dzisiaj mamy kult wiedzy. My chcemy wszystko wiedzieć. To, co mówią księży, dlaczego... Słuchajcie, byłem teraz w kilku gimnazjach gdzieś tam na południu Polski i miałem spotkanie z gimnazjalistami. Były pytania, teraz takie modne, pytania. Księdza wolno zapytać. Myśmy to księdza pytali, czy ksiądz grał kiedyś w piłkę i on powiedział, że grałem. Ojej, ksiądz grał w piłkę. To w moich czasach było takie niesamowite. A dzisiaj gimnazjalista w Lublinie zadajemy pytanie. Proszę księdza, mam pytanie. Słucham cię. Proszę księdza, czy jak ksiądz ma dziecko i na to dziecko idą alimenty z funduszu alimentacyjnego kościelnego, to czy przypadkiem moje pieniądze, które rzucam na tacę, nie idą na dziecko tego księdza? Ja mówię, na litość boską, skądżeś to pytanie wymyślił? Wiedza. Ja chcę wszystko wiedzieć. I ja, jeśli ja mu teraz powiem, przymknij się syneczku, kup se klocki Lego i popracuj nad jakimś domkiem, to on, i mówię całkiem poważnie, to on się obrazi, powie, że księża są tacy i tacy, pójdzie do innej sekty i tam mu wszystko wytłumaczą. Z funduszem alimentacyjnym księży włącznie. Następne pytania. Ile ksiądz miał dziewczyn? A ile ksiądz był najdłużej z dziewczyną? To są pytania. My chcemy przez wiedzę wszystko, proszę mi wyjaśnić. A dlaczego Kościół? Jezus wyjaśniał, ale przede wszystkim prowadził. Jezus ich nie zapisał do szkoły. Jezus ich nie zapisał do szkoły. I tutaj dochodzimy wyruszyć w dal. Kiedy byłem w tej Ziemi Świętej, ja zrozumiałem, dlaczego całe dzieje zbawienia, przynajmniej starotestamentalne i potem okres pierwszych lat chrześcijaństwa odbywały się w Izraelu. Dlaczego nie w Polsce? My nie mamy pustyni. A bez pustyni się nie da. Musi być pustynia. Oczywiście da się w Polsce być zbawionym, mimo że nie ma tej przestrzennej pustyni, ale musi być pustynia duchowa. Musisz wyjść na pustynię. Pan Bóg cię z tego bunkra musi wyprowadzić na pustynię, a my się buntujemy, bo Pan Bóg wali w to, co jest naszym numerem popisowym, co było przez 20 parę lat numerem popisowym. Pan Bóg, mówiąc krótko, wali w czajnik, ten, który przynosisz na spotkania. Jeśli to był twój numer popisowy, to Pan Bóg wali w czajnik. Pan Bóg wali w inteligencję. Pan Bóg wali w twoje świadectwo z biało-czerwonym paskiem. My krzyczymy, Boże, zostaw, to mój ratunek, to moja gaśnica, to mój silnik. A Pan Bóg w to uderza. Pustynia, nic nie masz. Oczywiście robi to jak najdelikatniej, ale wiecie, że dobry lekarz to jest lekarz stanowczy. Kiedyś jedna pani, to anegdotę opowiadali, przeprowadziła psa do weterynarza, żeby obciąć ogon psu. I mówi, panie doktorze, a może tak po kawałku... My też nieraz mówimy, Panie Boże, żebyś mi te grzechy zabierał po trochu. Po trochu, tak na kwartał jeden grzech, co? To na emeryturę zabierzesz wszystkie. Pan Bóg chce zabrać natychmiast wszystko. Wali i wali się wtedy to, pamiętajcie, nie są niebezpieczne nasze wady. Najbardziej niebezpieczne są nasze talenty. W chrześcijaństwie nie mamy się czego uczyć. My się w chrześcijaństwie mamy oduczyć. W filmie Na Zachodzie bez zmian jest ta scena, kiedy młodzi żołnierze prosto ze szkoły wojskowej trafiają na front. Mundurki wyszyte, ładne, karabinki świecą. Staje taki oddział chłopców, 17-letnich, 18-letnich na froncie. Przychodzi stary sierżant i mówi tak. Byliście w szkole wojskowej i tam was wielu rzeczy nauczyli, a teraz przez 2 tygodnie was wszystkiego będę oduczał. Wyście się nauczyli wielu porządnych rzeczy, moja droga młodzieży. Jak być miłym i porządnym. I teraz Pan Bóg cię chce tego oduczyć. Żebyś wszedł na poziom prawdy o swoim sercu i spotkał się nie z komputerem, który ma wrzucony taki program, jak być miłym. Te radary pracują czas i rakiety cię bronią. Tylko żeby wejść w rzeczywistą prawdę. Pamiętaj, Żydzi wyszli z Egiptu po dnie. Po dnie, pamiętaj, jesteś na dnie, to wychodź. Nie likwiduj dno, tylko wychodź. Wyjdziesz po swojej głupocie. My ciągle mamy, my mówimy, ale jestem głupi. O, ja powiedziałem, taki człowiek jest głupi. A ja mówię, masz rację, jesteś totalnie głupi. Jak ksiądz śmie tak mówić do mnie? To dlaczego ksiądz jest taki niekulturalny? Sama mówisz, że jesteś głupia. Bo ja mogę mówić, że jestem głupia, ale ksiądz nie może mówić, że jesteś. Gdybym teraz powiedział, proszę wszyscy głupi, proszę opuścić bazylikę. Księża siedzą. Przepraszam, nikt się nie ruszył. Musimy zgłupieć, proszę Państwa. Naprawdę musimy zgłupieć. My zgłupiejemy często na poziomie do minus 7. A te, wiecie, ile ma najdłuższe korzenie drzew na świecie? Do 120 metrów. Takie drzewko sobie rośnie, mówimy, a taki korzeń pewnie wykopałby w godzinę. 120 metrów. Nasza pycha i zarozumiałość ma niekiedy 120 metrów głąb w tą przepaść. I Pan Bóg musi się z tym rozprawić. I to trwa. Dlatego to było 3 lata. Apostołowie chodzili z nim 3 lata. I mieli mętlik. Ciągle im pokazywał, że jeszcze są słabi. Piotr tonął. Burza na jeziorze. Spanikowali. Nie zrozumieli. To jest maszynka do krojenia mięsa. Naszej pychy. My ciągle myślimy, że mój duchowy problem da się rozwiązać na schodach. Jestem przerażony niekiedy, jak mnie ludzie łapią w zakrystii. Proszę księdza, mogę z księdzem porozmawiać? Ja mówię, przepraszam, ale mam dosłownie 2-3 minuty. Dobra, niech będzie 2-3 minuty. Proszę księdza, sypie mi się małżeństwo. Co ksiądz by na ten temat powiedział? Ja mówię, pani żartuje. No naprawdę, ale mąż pije, co ksiądz by poradził? Pamiętacie, co mówił ojciec Augustyn nieraz, jak ktoś go tak zapytuje, co by mi pan poradził? Mam kłopoty z czystością, co by mi ksiądz poradził? Jak ktoś już jest taki natarczywy, to ojciec Augustyn mówi, pij rumianek rano i wieczorem. Długie spacery. Proszę Państwa, jeśli ktoś przychodzi do księdza na 10 minut do zakrystii, na 5 i chce rozwiązać problem swojego życia, to tylko znak, że nie ma problemu, co to jest za problem. Tak jakbyś komuś dał doktorat swój 500 stron i powiedział, masz minutkę, mógłbyś to przejrzeć, encyklopedię, mógłbyś to zilustrować? To jest problem na lata. My zostaliśmy naprawdę zbombardowani. Ktoś, Krzysiek, kogo ty słuchasz? Z kim ty od lat rozmawiasz, może od 14-13 roku życia? Kto ci opowiada o świecie? Ty mówisz, no mam oczy i rozum. Uważaj, pod oczami i pod rozumem jest centrum dowodzenia. Tam jest radiostacja. Jeśli ktoś ją przechwycił, to ile było takich filmów, że wróg przechwycił radiostację i zaczyna nadawać z radiostacji jednego kraju wrogie informacje, fałszywe informacje. Ile wywiady się ciągle karmią fałszywymi informacjami. Szatan przechwycił naszą radiostację i nadaje fałszywe meldunki. I my to widzimy. My mamy takie przekonania. Powtarzam jeszcze raz, to się da zdemaskować, tylko to trzeba medytować. Pismo Święte, Słowo Boże potrafi to zdemaskować. Chrystus potrafi to zdemaskować. Chrystus ciągle powinien być obok mnie i powinien mi mówić, jaki jest naprawdę świat. Powstaje fałszywe ja. Walcz o swoją porządność. Proszę zwrócić uwagę, jakie są odruchy. Wrócisz do domu. Otworzysz drzwi. Jeszcze nie zdejmiesz torby z pielgrzymki na tą górę. Mama mówi, wyjechałaś i nie zrobiłaś porządku w kuchni. Jaki będzie twój odruch? Twoje przedmyślenie. Ja? Ja? To nie ja. Gośka miała zrobić. Znaczy, przepraszam, nie chcę generalizować. Są tacy ludzie, którzy powiedzą, o Boże, mamo, przepraszam cię. Ale my mamy odruch. Nie ja. Nie ja. Adamie, gdzie jesteś? Czy zjadłeś owoc z drzewa? Nie ja, Ewka. Ewka mnie namówiła. Ewka, ty zjadłeś owoc z drzewa? Diabeł mnie namówił, nie ja. Jak mechanizm działa, natychmiast, odruchowo, już w środku jesteśmy inaczej zaprogramowani. Jeszcze raz powtarzam, jak się dzieje to kłamstwo, kochani, jak się chwilę zastanowimy, nawet w tej krótkiej refleksji. Jeszcze jeden przykład. Spotykają się dwie młode mężatki w autobusie. Dawno się nie widziały. Koleżanki z podstawówki. Ewa, Łucja, cześć, kopę lat. Ale jedna, i teraz ja się wcielam w jedną, tak jak od jej środka. Ale ta jedna mówi, no tak, ja to jestem jej wielka przyjaciółka czy słaba przyjaciółka? Bo już nie pamiętam, czy byśmy się bardzo przyjaźnili, a poza tym nawet jak bardzo, to teraz jak z nią rozmawiać? Czy tak oficjalnie na dystans? czy tak się otworzyć. No i nagle ta przyjaciółka mówi, cześć, wyszłaś za mąż, ja też, chodź na kawę, no jak ci się wiedzie w tym małżeństwie? A wiesz, z tymi chłopami, on ten mój stary do tego popija i popija. I teraz uwaga, przedmyślenie. Ojej, jaka ona otwarta. Tak mi opowiedziała o swoim mężu, że on tak popija, taka szczera jest, taka braterska, taka przyjaciółka moja. Muszę jej się czymś zrewanżować, żeby też pokazać, że jestem taka otwarta, więc powiem jej, wiesz, mój to też popija. Ale zaraz się włącza sumienie. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Przecież twój mąż wcale nie ma kłopotów z alkoholem. Ale już poszłam w tym kierunku, więc twoja znajoma mówi, co, jest alkoholikiem? No może nie, ale wiesz, też pogubiony taki trochę. Drodzy Państwo, zdarzało się wam dziewczynom częściej, chociaż nam panom też, wbijać gdzieś gwóźdź. I krzywo się wbił. Trzeba by go wyciągnąć. Ale ojej, jak ten łepek, jak trudno jest go wyciągnąć. To co można zrobić? Zabić. Wbić taki zakrzywiony, ach, wdechę. I my jak nakłamiemy i czujemy, że to trzeba by wyciągnąć, trzeba by się przyznać. Mamo, przegiąłem trochę do kolegi. Słuchaj, wczoraj w tej kłótni przegiąłem, niepotrzebnie cię nazwałem głupim. No. Ale można jeszcze wbić gwóźdź do końca. I ona jedzie tramwajem po tym spotkaniu i sumienie jej mówi, coś ty nagadała tej swojej znajomej. Jaki twój mąż ma kłopoty z alkoholem? Przecież on jest normalny facet. Trzeba by ten gwóźdź wyciągnąć. Ale może go dobijemy? Zaraz, zaraz nie ma kłopotów z alkoholem. A ostatni Sylwester? Ha, ha, ha. A matka przed ślubem mu mówiła, Marek, ty nie zaglądaj mi do kieliszka. I taka kobieta wchodzi do domu, już ma myślenie przekrzywione i mówi, coś ja piwem od ciebie czuję, Mareczku. I to jest zagubienie. Wszystko dzieje się w białych rękawiczkach. Argumentów, ona jak dojdzie do domu, ma już 1682 argumenty, że jej mąż jest na wstępnym etapie rozwoju choroby alkoholowej. To jest zagubienie. I dlatego my, którzy mówimy poglądy w naszych rozmowach, ciebie nie lubię, tego lubię, ten ksiądz mi się nie podoba, tamto duszpasterstwo było gorsze. Usiądź i przemedytuj i powyciągaj te gwoździe zabite do końca w tą deskę. Można by o takich sytuacjach mówić dużo. Pamiętajcie, uwaga, teraz będzie ważny moment. Możesz to wszystko wiedzieć i nic nie możesz na to poradzić. Sama wiedza ci nie pomoże. Sama wiedza ci nie pomoże. Rozum jest na usługach tego ja. I jeśli ja jest zakłamane, to rozum też będzie kłamał ciągle. To jak z tym odruchem w poślizgu. Możesz sobie mówić, nie wpadnę w poślizg. Na ścianie olejną farbą, nie wpadnę w poślizg. 13 nalepek w samochodzie, na kierownicy, na lusterku, nie wpadaj w poślizg. Wpadniesz w poślizg po hamulcach. Co wobec tego zrobić? Popatrzmy jeszcze raz na tę prawdę teorię, jak to wygląda w życiu człowieka. Człowiek się rodzi, powiedziałem, zagubiony. My mówimy, że dzieci jak się rodzą, to są takie dobre. My mamy taki kult dzieci. Dzieci są czyste. Starożytni nie mieli takiego zdania o dzieciach. Jak ja przeczytałem kiedyś, że dziecko, niemowlak, czy może troszeczkę starszy jak niemowlak, jak ma konflikt z rodzicami, bo chce grzechotkę. A mamusia mówi, nie grzechoć już syneczku, bo mamusia ogląda telewizję. A synek chce grzechotkę. To mama jest silniejsza i mu zabierze. To wiecie, co dziecko potrafi zrobić? Dostać 40 stopni gorączki. Matka odda mu grzechotkę i telewizor wtedy, żeby tylko dziecko wyzdrowiało. Dzieci są małymi szantażystami. Ja sam pamiętam, nawet jak myślałem o tej konferencji, jak ja byłem taki kajtek, jak ja potrafiłem złe rzeczy robić, oszukać kogoś. Rodzice mnie tego nie uczyli. Nikt mnie tego nie uczył. To był mój autentyczny, oryginalny wyrób. Na licencji mojej. Ale ktoś powie, a Jezus mówił, że jak się nie staniecie jak dzieci, dawał dziecko za przykład, ale nie w znaczeniu, że ono jest takie dobre. Dziecko czego nie ma? Dziecko nie ma przeszłości. Dziecko nie mówi trzyletnie, ho, 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 kiedyś pamiętam. My często mówimy, kiedyś byłem porządny, byłem bielanką. Nie, dziecko. I dziecko nie myśli o przyszłości. Dziecko ma teraz. Jak ma ciastko, to jest szczęśliwe, jest mu dobrze. I dla niego cały świat jest dobry. Jak mu ciastko zabiorą, popatrz jak dzieci potrafią. Ma ciastko, cieszy się. Zabrane ciastko, ryczy, krzyczy. Dostaje ciastko z powrotem, cieszy się. Co Pan jest chciał powiedzieć? Stawajcie przede mną. Stawaj Ty, jaki jesteś. Nie przychodź, bo Pan Bóg mówi, kim ty jesteś? 10 lat ministrantury, 2 lata w duszpasterstwie akademickim w zawieszeniu, 25 lat w rodzinie katolickiej. Pan Bóg nie opowiada mi o swojej przeszłości. Kim ty jesteś? No skończyłem studia, skończyłem kurs, byłem w Anglii 2 lata. Nie mów mi o przeszłości. Kim ty jesteś dziś? 26 kwietnia o godzinie 10:34 w Bazylice. Kim ty jesteś teraz? Niektórzy uciekają w przyszłość. Wiem, Panie Boże, że palę. Ale od 1 maja końcówka. Jeszcze sobie dzisiaj na parkingu trochę przypaliłem jednego. Uciekamy w przyszłość. Dziecko nie ucieka w przyszłość. Dziecko nie ma przyszłości. Dziecko staje przed Panem Bogiem takie, jako jest w tej chwili. I to Pan Bóg chciał pokazać, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. My ciągle właśnie budujemy naszą fałszywą tożsamość. Ale dzieci są czyste. To prawda, bo one jeszcze nie są skażone przez dorosły świat. Błogosławieni rodzice, którzy jak najdłużej chcą dzieci zachować od grzechu, od brudu. To jest takie strasznie w tej chwili trudne. Dzieci są już tak bardzo gorszone. Ale dzieci jeszcze potencjalnie są sobą. Jeszcze w miarę one nie grają. Mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, przyszedł do takiej rodziny, tata, mama, małe dziecko i dzieciak mówi, proszę księdza, a ja już się umiem modlić i mogę się za księdza pomodlić. Pięknie, to pomódl się za mnie. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie. Rodzice się złapali za głowę. Dzieciak wali to, co myśli. O, babcia jest garbata. Nie mów tak, syneczku, babcia jest spracowana. Dziadek jaki gruby. Nie mów tak, dziadek się poprawił. I my tak uczymy. I my widzimy pana dyrektora, czy widzicie dziekana na uczelni, jak się cieszę, panie dyrektorze. Wersja oficjalna. Wersja w głębi serca, miałem nadzieję, że go nie będzie. Nie, ale dziecko jest sobą. Ono jeszcze nie jest tak zagubione. A potem na dziecko spadają bomby. Nie będę tego tematu rozwijał, bo o tym się teraz dużo w kościele mówi. Może będą mówić prelegenci. Poranienia. To nie to, że dziecko jest zranione. My jak mówimy o ranie, to tam skaleczyłem się nożem, skaleczyłem się śrubokrętem. To nie są rany. To są bombardowania dzieci. Do rana mógłbym wam opowiadać. O pewnym panu, który ma 40 lat, jest samotny. Do dziś, jak mi mówił, to płakał, jak na koloniach koledzy brali jego prześcieradło, stawali w oknie i mówili, zsikał się. I mu się to dziś śni po nocach. To była bomba, która rozerwała jego serce, jego życie. O chłopcu, który siedział w ławce szkolnej i nie wiedział, że nadlatuje bomba, która zniszczy jego życie. Pani powiedziała, dzieci, zrobimy przedstawienie teatralne. Hurra, wszystkie dzieci się usłyszy. Ty zagrasz króla, ty zagrasz królewnę, ty zagrasz to. A ty, Bartusiu, zagrasz człowieka z epoki kamienia łupanego. Będziesz chodził w takim szarym papierze, że to niby jesteś taki jakiś tam człowiek plemienny. Będziesz dłubał w nosie i będziesz to potem wsadzał do buzi, żeby pokazać, jak jesteś prymitywny. On to zagrał. I do dzisiaj się nie może pozbierać. Cała klasa, cała szkoła pękała ze śmiechu. Jak on w gimnastycznych majteczkach chodził w tym szarym papierze i dłubał w nosie z maczugą. Oczywiście nie miał ojca, bo gdyby miał ojca, to ojciec by przyszedł, wziął tą maczugę i tą panią w głowę uderzył tą maczugą. To są bomby i na was też spadły te bomby. Mogą spaść nawet, kiedy człowiek, najgorsze są w tej dzieciństwie. Ale mogą spadać potem, kiedy się ma 10 lat, 13, jedna młoda dziewczyna poszła do klasztoru. Rodzina była taka przeciwna, żeby szła do klasztoru. I zaraz będąc w postulacie czy w nowicjacie, dostaje telefon z domu. Tam Agnieszko, Łucjo, Beato, nieważne jak. Babcia umarła. Ojej, widzisz? Przez ciebie umarła, bo poszłaś do klasztoru. I to jest bomba. To jest napalm. To jest coś, co niszczy. I co człowiek robi? Wtedy dostaje zagubienie już totalne. Już od diabła przez człowieka. I ty też usłyszałeś kiedyś, że jesteś brzydka, że ojciec cię nie kocha, że chciał chłopaka. Ty usłyszałeś, że jesteś ciamajda, pobili cię. Kopali cię w szatni i nikt nie pomógł tobie. Od tamtego czasu czujesz się beznadziejny, nic niewartościowy. To nie było zranienie, to była bomba, to był atom. I wtedy trzeba się ukryć. I szatan to powtarza, tak, masz rację, jesteś nic nieznaczący, nikt cię nie kocha i nikt cię nie będzie ratował. Musisz zejść do podziemia. I wtedy zasypiasz już w swoich wyobrażeniach. Zasypiasz w swoich wyobrażeniach. Schodzisz do piwnicy i prosisz na wszystko rozum. Rozum, broń mnie, żeby już mnie tak nigdy w życiu więcej nie bolało, żeby już mnie tak nikt nigdy nie poniżył. Rozum, błagam Cię, zrób coś. Fałszywe ja, wystaw się i pracuj. Ja się chowam. Ja się chowam. Schodzę do piwnicy, dostaję narkotyk i rządy przejmuje wtedy moje fałszywe ja. Automat działający 24 godziny na dobę. Byłem teraz w Ziemi Świętej 3 tygodnie temu. Jechaliśmy wzdłuż Pustyni Judzkiej. Tutaj blisko granicy Egiptu i tak pustynia. I nagle sensacja. Coś, co widziałem pierwsza w życiu. Izraelski posterunek wojskowy. Obóz wojskowy izraelski. Bunkier na pustyni. Zupełnie ni stąd, ni zowąd nagle. Bunkier nieduży. Dookoła siatki maskujące. Radary kręcące się, kilka radarów, które się kręciły cały czas i rakiety. I potem, kiedy o tym pomyślałem, to jest obraz człowieka, który został zbombardowany. Budujemy, siebie przerabiamy na obóz wojskowy. Po pierwsze, mamy pustynię, uciekamy w samotność. Skąd te pytania, proszę księdza, czy jest powołanie do samotności? Chyba jestem powołana do samotności. Skąd te pytania? Bo to jest twoja rzeczywistość od lat. Od lat żyjesz w samotności. Mamy kumpli, mamy koleżanki, nie mamy przyjaciół, nie mamy braci, nie mamy ojców, którzy z nami nie rozmawiają, nie mamy matki. Często komunikaty od rodziców są tylko jedne. Ucz się, ucz, pamiętaj, żebyś się uczyła, posprzątaj po sobie, no nie pyskuj tam matce. To jest wszystko, co słyszymy od nich. Jesteśmy samotni, to jest ta pustynia. I na tej pustyni stoi bunkier, to jestem ja. Stajemy się twardzi i uparci. Wiecie, co się staje z ludźmi poranionymi? Bardzo często stają się pyszni i zarozumiali. Proszę księdza, ja wiem, że się nie zmienię. Bądź pokorny. Czego się mądrzysz? A może się zmienisz? Nie. Ja wiem, że się nie zmienię. I ksiądz mnie nie przekona. Widzisz, jaki bunkier? Wydawać by się mogło, że ktoś poraniony, to on się robi taki dobry. Nie, poranieni mają często wielki żal do świata, do winnych i do niewinnych. Są wkurzeni na cały świat. Potępiają, osądzają bezlitośnie i często poranieni ranią z zemsty. Czekaj, mnie w tym bunkrze zamknęli, ale ja ci też przyłożę. Zbudujesz i ty sobie bunkier. Poza tym siatki maskujące. Siatki maskujące bardzo różne. Bardzo różne. Intelektualista, coś. Ja powiem w tym kręgu, jesteście związani z Kościołem przez duszpasterstwo akademickie. Co może być siatką maskującą dla człowieka religijnego? Że jestem zerem, jestem niczym. To co pokaże światu? Jaką siatkę maskującą stawię? Że jestem miły, że jestem fajny, że jestem taki sympatyczny. Zawsze będę się do wszystkich uśmiechał i na wszystkich spotkaniach ewangelizacyjnych krzyczał: Jezus jest moim Panem, będę uczynny. Kiedyś mi jedna dziewczyna mówiła, kiedy należałam do duszpasterstwa, od czasu do czasu były jakieś imprezy, opłatek, coś i zawsze ktoś rzucał pomysł, to może po tej imprezie zróbmy jakąś herbatę, kawę, ciasto przyniesiemy. Dobra, to co, ktoś przyniesie czajnik? I ja mówiłam, to ja przyniosę czajnik. Taka dziewczyna od czajnika w duszpasterstwie. Taka dziewczyna, co ona zawsze pomoże, co ona zawsze zostanie i zawsze posprząta i ksiądz może na nią liczyć. Przepraszam, nie chcę generalizować, że wszyscy się za tym kryją, ale wielu ludzi się za tym kryje. To jest siatka maskująca. Albo luzik, jestem zawsze taki wyluzowany, jestem zawsze z dystansu, pewien doza cynizmu we mnie. To jest siatka maskująca. Radary. O, te działają 24 godziny na dobę. Tak jak mówiłem o tym analizowaniu mieszkania, do którego wchodzimy, to samo robimy, kiedy wchodzimy w obce towarzystwo. Zdarzało się wam? Ktoś cię zaprosił, wchodzisz, zupełnie obcy ludzie. Natychmiast następuje analiza tych ludzi. Inteligentni, nieinteligentni, zagrożenie dla mnie, z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać. Tutaj gadamy, co słychać, przedstawiam się, jestem ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Tu analiza zagrożenia, obca sytuacja, ona mi grozi czymś. Jak siadacie w kawiarni, jak idziecie? Siadacie na przytulnie czy na radar? Na przytulnie to jest w kącie, schować się za palmą. Chodź, gośka, se tam siądziemy, jest wolny stolik. A na radar? Tak, żeby wszystko widzieć. Dwie Coca-Cole poproszę. Analiska. Mów dalej, słucham cię cały czas. Analiska. Kto wchodzi do kawiarni, kto wychodzi? Dlaczego my nie lubimy, jak jest teraz, nie mieliście innego wyjścia, musieliście przyjść pod ołtarz. Ale gdyby w nas w pielgrzymce akademickiej tfu było 5 osób, podejrzewam, że staliby tam. Na radar by stanęli. Analiska. Najlepiej mieć wszystko na oku. Wszystko na oku, żeby mi coś nie zagroziło. A stanę do środka, to jeszcze ksiądz powie w środku konferencji, proszę cię na chwileczkę do mikrofonu. A po co mi to? I co się staje obroną? Co się staje obroną? A jeszcze rakiety. Rakiety mamy. Kiedy radar wykaże, że jakaś osoba jest dla mnie groźna, do duszpasterstwa przyszła jakaś dziewczyna, była z rodzicami na placówce, zna języki, jest groźna, trzeba wystrzelić w nią rakietę, żeby ją znieczulić. Jest groźna, ale robi błędy językowe. Mówi włączam, a nie mówi się włączam. I w ogóle buty ma beznadziejne do tej sukienki. Rakiety wystrzelone, zneutralizowana. Potem mówię, ta od butów. Ty, była ta od butów? Już cały czas ją muszę zestrzeliwać, bo ona jest dla mnie groźna. Strzelamy rakietami, do rodziców strzelamy, do nauczycieli strzelamy, do tych wymagających, do tych trudnych, do swoich znajomych strzelamy rakietami. Pamiętajcie ten obraz. Pustynia, bunkier, siatki maskujące, radary i rakiety. Stan wojny może trwać od wielu lat i to się dzieje automatycznie. U różnych ludzi w różnym stopniu nasilenia. I czym się bronię? Inteligencja, analizowanie, perfekcjonizm, pracoholizm, bycie miłym i religijność. I wtedy się modlimy nawet dużo o zachowanie status quo. Ktoś ładnie powiedział, ludzie przychodzą do księży często po to, żeby im naprawić zabawki. Przysiędza, niech mi ksiądz naprawi mojego chłopaka, bo mi się popsuł. A tak fajnie bawiliśmy się w miłość i w otwartość i w związek głęboki. Niech mi ksiądz naprawi jakąś inną zabawkę. Ludzie przychodzą często do nas po naprawę zabawki. Ja się sam zepsułem, smutny jakiś chodzę, niech mi ksiądz naprawi. Powiem jedną rzecz, jesteście tutaj zaangażowani w duszpasterstwo. Uważajcie na jedną rzecz. Można duszpasterstwo używać do dwóch rzeczy. Do pocieszania się i do spotykania Chrystusa. Ja dam taki przykład, który myślałem 2 tygodnie temu, może głupi, ale może wam uzmysłowi to. Wyobraźmy sobie, że do jakiegoś plemienia, tam murzynów, jakiegoś bardzo prymitywnego przyjeżdżają lekarze, misjonarze i przyjmują tych chorych tubylców. I przychodzi jakaś kobieta i mówi, że jej dziecko jest chore, osowiałe, smutne. I lekarz mówi, to ja wpadnę, ale na razie niech mu pani da te pigułki, one powinny pomóc. Taki listek pigułek, tam 20 kolorowych, jakichś czerwonych pigułek. No i lekarz wpada za parę dni i mówi, dała pani dziecku pigułki? Dałam. Poprawiło mu się. Jest trochę lepiej, nie jest już taki osowiały. Lekarz wchodzi do namiotu, a dzieciak powyjmował pigułki te z tego listka i gra w pchełki. Psiu, psiu. Układa sobie misia z pigułek, krzyżyk. I lekarz mówi, na rany gościa, co pani zrobi? No dałam mu pigułki i mu się poprawiło. Bardzo dobre te pigułki, panie doktorze. Proszę panią, to się łyka. Wielu ludzi wzięło duszpasterstwo akademickie, koleżanki, kolegów i gra w pchełki. Gośkę lubię, ksiądz jest fantastyczny, ale nie o Chrystusa tam chodzi. Jeszcze żeś nie połknęła przynęty Chrystusowej. Dlatego często ludzie po latach duszpasterstwa się sypią w życiu. Po latach konferencji, spotkań, spowiedzi, indywidualnych dyskusji się sypią. Grali w pigułki i trochę im się poprawiało. Poszedłem na spotkanie, gitara, śpiewy. Czy tam było Jezus jest Panem, przyszła dzieweczka do laseczka, to nieważne, byłaby melodia rytmiczna była. Ale mi się poprawiało. Wracałem do domu i mówiłam, rzeczywiście duszpasterstwo akademickie jest dobre. Ale nie tym, to się łyka. Jakbyś łyknęła, jakbyś łyknął i połknął krzyż Chrystusowy, wiarę, to byś wyzdrowiony był zupełnie. I niektórzy tak na tym graniu pchełkami w pigułki nawet się trzymają. Te radary pracują, bunkier się trzyma, rakiety są wystrzeliwane. Tylko po czym poznać, że cały czas jesteśmy zagubieni? Ano brak pokoju. Proszę księdza, niby wszystko jest dobrze. Studiuję, mam rodziców, żyję dość porządnie. Dlaczego ciągle jestem smutna? Dlaczego się ciągle wkurzam? Dlaczego mi brak pokoju? Dlaczego mam lęki? Dlaczego? Przecież wszystko idzie w sumie nieźle. Znajomi do mojej mamy mówią, ale pani córka Kasia, jak ona jest jakie to super, pozazdrościć pani Kasi. A ty mówisz, och, kobito sąsiadko, żebyś ty wiedziała, co się w moim sercu dzieje. Coś jest nie tak. Wściekamy się. Dlaczego się wściekamy? Ciągle mówię o miłości, o tolerancji, o pojednaniu, a na ojca, jak przyjdzie podchmielony, to się tak wściekam, żebym go rozszarpała. Tsunami niekiedy przychodzi w moim domu. Dlaczego? Użalam się nad psami, nad akcją Zdrowie dla Ziemi, nad chomikiem. Ojca bym zamordowała.